know I hate faggots. But God, 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 calm down, calm down. You just said you love everyone, not faggots, I did it.
Witajcie w 16 odcinku Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do Was Konrad Okoński, srebrny medal w byciu sobą.
I Mateusz Żerkowski, nagroda za uczestnictwo.
W dzisiejszym odcinku newsy i rozkminy, między innymi ratowanie kogoś na siłę,
duchowe roznoszenie ulotek,
o czystości dźwięków i okularach,
Christian Book,
roboty zabiorą nam pracę, część trzecia,
odnalazła Boga,
strugaj bohatera,
pizza ratuje życie,
szczeciński job,
kanadyjska uprzejmość, kanadyjski spryt,
doktor ninja,
dobry cios,
nie żyje najbardziej znienawidzony człowiek Ameryki
i jak zawsze piłka w trybuny oraz after show. Woo!
Nice.
Maka, maka, moje kamienie.
W after show jest coś, co ja też widziałem, także będziemy mogli sobie o tym porozmawiać.
Wow, jestem ciekaw, które widziałeś.
No ja odpisałem przy nim, możesz sobie zobaczyć.
A, spoko, zjechałem.
Zepsułem niespodziankę.
Zepsułeś, ty nie jesteś mistrzem suspensu, Konrad.
No, jestem znany z niebycia mistrzem suspensu. Powiedz mi, dlaczego mój telefon usiłuje ratować mnie na siłę?
Dlaczego? Bo jesteś głupi. Znaczy, nie ty jesteś głupi, ale telefon zakłada, że jesteś głupi po prostu. Tak jak każda technologia zakłada, że jesteśmy głupi.
No to pewnie masz rację.
Jakby telefony zakładały, że jesteśmy mądre, to każdy miałby sobie Linuxa i nie miałbyś odtwarzacza MP3. Musiałbyś go sobie po prostu oprogramować w wolnym czasie.
Musiałbym skompilować odtwarzacz MP3. Jesteś na imprezie, chcesz puścić fajny utwór, mówię, a czekajcie, muszę skompilować odtwarzacz MP3. A wszystkie laski, wow.
Ale jak jesteś mądry, nie, bo też są mądre, bo telefon by zakładał, że wszyscy są mądrzy.
To prawda.
Jakby telefon zakładał tak ekstremalnie, że jesteś mądry, to na przykład, wiesz, chciałbyś puścić muzykę, powiedzmy, wiesz, z takim filtrem, nie, że jakby była spod ziemi czy coś takiego. Mówię, czekajcie, tylko napiszę własny filtr i jest.
Czyli sugerujesz, że jeśli jakiś przedmiot jest bardzo ciężki w użytkowaniu, to jest komplement dla mnie.
Znaczy, no to jest koszty przystępności, nie? Kiedyś no. Samochody mogła naprawić jedna osoba, a teraz jest tam tyle elektroniki, że ten samochód prędzej wysadzi świat, niż da się samemu naprawić.
Ale ja mam tutaj więcej do powiedzenia. Słuchaj, bo mój telefon od aktualizacji robi coś takiego, że jeśli chcę zgłośnić, mam w kieszeni telefon, wkładam rękę do kieszeni, dotykam się po penisie, a po chwili znajduję guziki do zgłaśniania, zwiększania głośności i zwiększam ją sobie, żeby się słyszeć, nie? Żeby
ja słyszeć, znam co to. Słyszę. Kręcę twoje jądra, to mówisz głośniej.
Tak. I słuchaj. I mój telefon w pewnym momencie zatrzymuje się na bardzo cichym poziomie i nie wiem, co się dzieje. Wyciągam go z kieszeni i on mówi, że jeśli zgłośnię trochę bardziej, to uszkodzę sobie słuch. Czy okej? Okay? Ja mówię okej. Okay. I powiedz mi teraz, czy bardziej ryzykowne jest, żeby telefon pozwalał mi uszkodzić sobie słuch? Czy bardziej ryzykowne jest, żebym jadąc rowerem próbował wyciągnąć telefon z kieszeni, żeby nacisnąć głupie OK?
To jest w ogóle, to jest taka Ameryka trochę, nie?
No trochę na maksę, ja w ogóle nie wiem skąd się to wzięło.
Podejrzewam, że się mogą bronić przed losutami. Jaki ty masz telefon?
Galaxy Note 2.
To jest Samsung.
Samsung.
No. To jestem pewien, zastanawiam się, czy to jest Android, czy to jest po prostu Samsung, kto wymyślił. Powinniśmy słuchać tego w ogóle w wolnym czasie i zobaczyć, czy to nie jest kwestia, że Samsung wprowadził coś, żeby obronić się przed lawsuitami.
Powiem ci tak, że odezwały się osoby, bo pisałem o tym na Facebooku, odezwały się osoby z radami dla mnie i powiedziały, że mają... Między innymi powiedziały, że to się zdarza tylko raz od resetu telefonu, czyli jeśli zresetujesz telefon, to się zdarza, ale potem już się nie pojawia. I mówiły, że mają Nexusa. Nexus nie jest Samsungiem. O ile się nie mylę, Nexus jest LG ostatni.
Jak Galaxy Nexus, nie?
Nie, właśnie Nexusa to coś inny.
Aha, ja nie wiem, o co chodzi.
Nexus to jest taki telefon, który jest firmowany przez Google, ale wykonuje go jakaś firma. Google sobie wybiera, kto w danym roku robi Nexusa i to jest taki, wiesz, prestiżowy telefon. I
ma... Kto jest papieżem w danym roku.
I ten telefon jest znany z tego...
Ten telefon jest papieżem wśród telefonów.
Ten telefon jest znany z tego, że ma gołego Androida, bez tych takich dodatków, który ma na przykład Samsung albo HTC albo coś.
Wow, ma gołego Androida?
Gołego Androida, no.
To jest robocie porno.
Także zakładam, że Android dodaje takie ostrzeżenie, ponieważ myśli, że jesteś debilem.
Ja myślę, że to może być kwestia właśnie firmy, która to robi, bo Android by się chyba do tego nie zniżył. Bo ja nie mam na przykład, nie? Chyba, że jakiś nowy Android wyszedł.
Chyba.
Jakby nie było, to jest fatalne.
Ktoś próbuje ratować mnie na siłę, w sensie...
Czy chcesz zadzwonić do mamy? Czy chcesz porozmawiać z mamą? Jeśli zadzwonisz do mamy, możesz uszkodzić sobie psychikę.
Jeśli zadzwonisz do tej osoby i okaże się, że nie ma czasu z tobą rozmawiać, może być ci przykro.
Jeśli zadzwonisz do swojej byłej, możesz do niej wrócić, czego obydwaj byśmy nie chcieli.
To byłoby w ogóle dobre, jeżeli dzwonisz, oznaczasz, kto jest twoją byłą w telefonie i telefon cię pyta, czy na pewno i czy nie jesteś pijany.
Bo musisz huchnąć w telefon. Jest tyle czujników, wykrywają, wiesz, pole magnetyczne, grawitacje, akcelerometry, inklinometry, nie? I się zastanawiasz się, czy telefon nie powinien mieć też...
Masz żydoskop.
Żydoskop? To, że wsadzasz nos do telefonu?
On wie, ile masz pieniędzy ze sobą.
A, myślałem, że wsadzasz nos do telefonu i ten... I mówi ci, czy jesteś Żydem, czy nie.
Robisz takiego niucha.
W ogóle jechaliśmy ostatnio samochodem obok cmentarza i ja się pytam, hej, co to jest, co to za cmentarz, nie? Tutaj przy wyjeździe koło ciebie, no. Na kosmonautów. Tam wow. Trochę wcześniej niż na kosmonautów, w Legnickiej jeszcze jest cmentarz. I się pytam, co to za cmentarz żydowskie? Ja mówię, i po czym wiesz, że to jest żydowski cmentarz? Czy zamiast krzyży nad grobami sobie wystają nosy po prostu z grobów?
Z ziemi wystają nosy, no. Zakopani na 8 stóp.
Albo jest nagrobek, a z boku nagrobku są takie pejsy.
Zakopano ich na 8 stóp, ale nie zakopano ich na cały
nos. Jak bardzo rasistą mogę być, że to jest pierwsze co, kiedy myślę o żydowskim cmentarzu.
No nie wiem, chyba jest w porządku, że myślisz o tym, że mają długie nosy i pejsy, a nie, że kradną pieniądze na przykład, albo coś takiego. Jak przymurzymy.
Czyli mówisz, że śmiać się z fizjologicznych aspektów można.
To znaczy, wydaje mi się, że jeśli faktycznie dana rasa ma jakiś konkretny aspekt, na przykład jeśli czarny jest czarny, no to możesz powiedzieć, że nie widać go w nocy, nie?
Nie, musisz powiedzieć, że jest afro.
No tak, ale możesz powiedzieć, że nie ma go w nocy.
Nie widać go w afro nocy.
Jeśli masz kumpla murzyna, który ma na imię Mike, załóżmy, i przychodzi do ciebie nocą, to możesz powiedzieć, o stary, nie zauważyłem cię w ogóle, jest tak ciemno. I on nie powinien uznać tego za rasistowskie.
A on wtedy powie, jesteś rasistą, stary.
On powie, nie widzę cię teraz, bo jest jasno. My murzyni słabo widzimy w świetle.
Nie, jeszcze ja na przykład pamiętam, że nocy. Często jest tak, że no, gadaliśmy ostatnio o tym w tym, na Świętego Patryka, że w sporcie jest strasznie dużo murzynów w każdym sporcie, ale w Ameryce na przykład często jest tak, że ludzie nie potrafią zaakceptować tego, że murzyni są dobrzy, wiesz, w sporcie. I na przykład, kiedy trener mówi, że no, potrzebujemy więcej murzynów, to zaraz potem traci pracę, nie? Bo jest rasistą. jest taki śmieszny moment, nie? W którym ludzie wszystko uważają za rasizm po prostu. Zajebistego komika dzisiaj słuchałem. Koleś się nazywa Bill Byers, coś takiego.
Zaraz nazywam sprawdzę. Się Bill. Just Bill.
Zaraz sprawdzę i powiem. Ale o co chodzi? Koleś mówił o tym, jak kiedyś dzieci... Bill Burr się nazywa, B-U-R-R. Bardzo, jest na YouTubie i jest bardzo fajny. Jest. I jeden z jego...
No? Ma na nazwisku jakby odpalał kosiarkę. Brrr. My name is Bill. Bill Burr. Burr.
Jakby był bardzo pijany i chciał zamówić piwo.
I'd like a burr.
I like a burr.
Burr.
They took a Stary, przede wszystkim koleś mówi zajebistą rzecz, którą ja zauważyłem jakiś czas temu i jest to dla mnie tak bardzo prawdziwe. Kiedyś, jak były dzieci, nie, to mogłeś lubić dzieci, nie, mogłeś, wiesz, przechodził dziecko i ty mówiłeś, o, fajne dziecko, nie, wiesz, biega sobie, jest, wiesz, tak się byłeś szczęśliwy, nie.
Tak, mogłeś powiedzieć, to przystojny kawał dziecka.
Przystojny kawał dziecka. Nie no, mogłeś, wiesz, patrzeć na dziecko, przebiegał, mogłeś go poklepać po główce, cokolwiek, nie?
Ma kraśne lico.
Kiedyś widziałeś dzieciaki, które, wiesz, małe dzieci, które same rowerem jeździły po ulicy, coś takiego. Widzisz to chyba teraz, a zwłaszcza tak. W Ameryce.
Różowe policzki.
Teraz dziecko to jest taka bomba pedofilska, że przez to, że wszyscy uważają, że każdy inny jest pedofilem.
Tylko księża chyba.
Nie, właśnie rodzice wszyscy uważają, że każdy, w ogóle każdy, nie? Jeżeli no koleś, załóżmy, że masz, nie wiem, jakiegoś dziadka, nie? Mhm. Który idzie sobie na plac zabaw, bo wiesz...
Bo jest ciepło i chce usiąść na słońcu.
Na przykład, albo jego dzieci spojrzeć się wyprowadziły i chce zobaczyć na młodość, spojrzeć na młodość dokładnie. Jest to takie w miarę normalne.
Na krasne lica.
I mówi, ach, pamiętam mojego syna. A zaraz przychodzi policja i mówi, czy jest tu pana dziecko? Nie. W takim razie pójdzie pan z nami.
Autentycznie tak jest? Nie można usiąść w parku i patrzeć na dzieci?
W niektórych parkach tak jest.
Ale to... A jeżeli moje ręce są na wierzchu, a nie w spodniach, w kieszeniach gdzieś?
Albo w... Kiedyś w ogóle... On mówił, że kiedy, on mówi takie coś, że kiedyś bycie pedofilem było trudniejsze. Musiałeś, wiesz, kupić lodziarnię,
okulary,
kupić wóz z lodami, okulary z oprawkami, zapuścić brodę, wiesz, zrobić ten klasyczny look, któremu dzieci nie mogą się oprzeć.
Dokładnie.
Klasyczny look pedofila. I jest to coś, co mnie strasznie ostatnio mierzi, nie? Dzieci są taką bombą po prostu. Jak przychodzi dziecko, to dla mnie to jest po prostu wypierdalaj stąd. Wypierdalaj stąd dziecko, zanim ktoś mnie pozwie o bycie pedofilem, bo mniej więcej tak to, mniej więcej, ja się tak czuję po prostu z dziećmi, nie? Jeżeli są dzieci znajomych, to luz, nie? Ale jeżeli są jakieś dzieci osobne, to dziecko to jest taka bomba chodząca, z którą wolę się nie zadawać.
Tylko właśnie widzisz, ja tutaj mam tę przewagę, że ja nie lubię dzieci za bardzo, więc mi to jeden chuj trochę.
Aha.
Bo krasne lito mnie nie pociąga takiego dziecka.
Nie, ale to nie o to chodzi, nie? No, dla mnie dzieci też są bezużyteczne i nic nie są ciekawe, nie? Ale
to
chodzi
jest
o sam fakt,
potencjał.
Chodzi o sam fakt, w jaką stronę zmierzamy, że strach przed, że to jest taka, że terroru życie trochę. Strach przed terrorystami sprawia, że jak chcesz polecieć samolotem, to wiesz, pozwalasz sobie włożyć rękę w dupę, a kiedy przychodzi co do czego, to lot do Malezji na przykład znika i nie można go znaleźć.
I właśnie,
nie?
Zniknął lot do Malezji i ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi. Czy oni nie znaleźli go ciągle?
No chyba nie. Kuba mówił więcej mi o tym. Mówił, że po tym okazało się, że wiesz, oni ja w ogóle myślałem, że to musiał być strasznie niezły oddział terrorystyczny, no bo w sumie, wiesz, wyłączyli, ukradli samolot, nie?
No.
Wyłączyli wszystkie te systemy...
Skradzione, to nie było jakieś no, zaginięcie po prostu.
Nie ma, wiesz, żadnej informacji, to jest tylko moja teoria, nie?
Mhm.
Uważam, że to musiało być porwanie, jakieś takie epickie porwanie, nie? No bo...
Jeśli pojechali w miejsce, gdzie zniknęły narzędzia, przestały działać narzędzia i tam nie ma samolotu, to powinno być porwanie.
Znaczy, no podejrzewam, że wiesz, jeżeli chcieli... No właśnie, no wiesz, jeżeli chcieli samolot, to mogli po prostu kupić samolot, nie? Gdyby chcieli co, na przykład zrobić coś z tym samolotem, to podejrzewam, że ten samolot odnalazł już by się w jakimś budynku. A tak to nie można.
No właśnie sobie. Nie, bo zobacz, ukradniesz samolot i teraz wszyscy się spodziewają, że będzie w budynek, więc jest zwiększona ostrożność, a odczekasz sobie miesiąc i jebniesz wtedy w budynek.
Ale po co? To wtedy nie ma tego terroru. W ogóle, no i właśnie, pozwalasz sobie wsadzić na lotnisku rękę w dupę przez jakiego, przez wiesz, zwłaszcza Amerykanie tak mają, nie? Że mają te swoje kontrole cały czas teraz.
Tak.
I wiesz, i mają National Security Agency, te kontrole na lotniskach są strasznie mocne, a kiedy przychodzi co do czego, znika samolot do Malezji. No ale chuj z tym. Wiesz, stary, o co chodzi z duchowym roznoszeniem ulotek?
Zaraz ci powiem, ale jeszcze chciałem ci powiedzieć jedną rzecz odnośnie tego samolotu, bo Onion miał niesamowity nagłówek.
No.
Kojarzysz The Onion? To jest ta strona,
bardzo
która
lubię.
Wymyśla...
Fake newsy robi.
Fake newsy, które komentują sytuacje prawdziwe, nie? Napisali artykuł, który nazywał się Rodziny osób, które zaginęły z samolotem lecącym do Malezji, mają nadzieję, że w końcu się to dowiedzą, co się stało, żeby media dostały swoje zamknięcie tej historii. So the media could have some closure. Nie umiem przetłumaczyć closure na polski, bo nie ma odpowiednika, ale przepiękny nagłówek.
Domknięcie to się tłumaczy w informatyce.
Okej. Okay. Domknięcie, więc dobra gra swoją drogą, closure.
I w teorii zbiorów też.
A powiem ci, o co mi chodzi z duchowym roznoszeniem ulotek. Mam taki motyw w komiksie, gdzie generalnie jeden z motywów w komiksie jest to, że bohaterowie spotykają w snach takiego proroka, który im przepowiada przyszłość i każe im robić rzeczy i generalnie mają wyjebane na niego dosyć srogo, bo to jest motyw, który bardzo lubię. Mienie wyjebane na przepowiednie. I tak zacząłem myśleć, jeśli masz takie duchy, które siedzą na ziemi i wróżki z nimi rozmawiają, nie? I one mówią im rzeczy, albo sugerują, co ludzie powinni zrobić. Zakładając, że te duchy są prawdziwe, przyjmijmy to na czas tej rozmowy, dobra? To...
Przyjmuję.
Okay. To słuchaj, no, demony i duchy mają chyba generalnie co robić, także jeśli te duchy to robią,
Ja to, wiem, to... z drugiej strony masz ten, no. Jak się nazywa, Death Note, gdzie bogowie śmierci siedzieli i nudzili po prostu się nudzili.
No ale zakładając, że duchy mają co robić, to w tym momencie te
ale
duchy...
Ale co mają duchy robić?
Słuchaj, wyobraź sobie, że to jest, że one podpowiadają, bo roznoszą ulotki. To jest takie roznoszenie ulotek. Tak jak pracujesz, że tylko roznosicie ulotek i na ulicy ludziom wciskasz rzeczy, to te duchy reklamują różne produkty w ten sposób, że podpowiadają ludziom, że powinni coś zrobić. Na przykład Kostaryka wynajmuje takie duchy, które podpowiadają, o, powinnaś pojechać na wakacje. Widzę bardzo ciepłe miejsce z palmami.
Ej, to jest zajebiste, co mówisz. Zresztą mi się podoba, że duchy chodzą i mają, wiesz, swoją agendę. Bo, ale lepsze, że Kostaryka nie wynajmuje tych duchów, tylko te duchy w dobie ewolucji kulturalnej się wytworzyły po prostu. Tak jak wytworzyło się chrześcijaństwo, bo było potrzeba na chrześcijańskiego Boga, który, wiesz, nie jest kamieniem. Mhm. Albo nie jest ogniskiem, albo piorunem, tak jak w starych
lubię
czasach.
Lubię tego Boga, nie jest kamieniem.
No mniej więcej tak mu wygląda, nie wiesz, jak ja to widzę, nie? Byli ludzie z epoki kamienia łupanego, potem byli Rzymianie, nie? Potem stwierdzili, że fajnie jest mieć Boga, który nie jest piorunem i który nie ma 300 form.
Za moich czasów Bóg był słońcem. Nie te
Twoja
nowe.
Stara jest tak stara, że za jej czasów Bóg był słońcem. Słońce było Bogiem. O, jest stary. No, i to jest w ogóle fajny motyw, że wyobraź sobie, że takie duchy po prostu się wytworzyły. Z dobą, to było w amerykańskich bogach, nie? Że zgodnie wraz z emigracją kultur do Ameryki, wszyscy bogowie też się przenieśli do Ameryki.
No.
I miałeś w Ameryce, miałeś różnych bóstw, a to jest amerykańscy bogowie Nila Gaimana.
Tak. I jeszcze no, seria teraz. Ta.
Duch naszej jechania do Kostaryki, duch sprawdzania telefonu.
No, to taki duch patron.
Duch of working overtime. Duch nadgodzin.
Koty mają ducha czerwonej kropki.
Duch czerwonej kropki, zajebiste.
He will make you catch that red dot. To jest tyle, ja nie mam więcej.
Kojarzysz taki meme Business Cat?
Jest kot? Tak.
Jest kot, który mówi właśnie coś biznesowego.
I jest ubrany w garnitur.
I właśnie mi się, jak powiedziałem, że pamiętam, że koty... On mówi do innych, mówię, słuchajcie, musimy dzisiaj zostać po godzinach. Musimy złapać czerwoną kropkę.
Tak, leave that assignment on my desk. I need to sleep on it. Bardzo lubię tego mema.
Oj, bardzo fajnie zrobione. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć dwie krótkie rzeczy. Jedna krótsza rozkmina bardzo. O czystości dźwięku i okularach. To są dwie bardzo krótkie rzeczy. Po pierwsze, wiesz, jest taki moment, kiedy wychodzisz i zaczynasz szukać nerwowo słuchawek.
Tak, w sensie wychodzisz skąd? Z domu?
Z domu, nie? Wychodzisz, gdzieś idziesz i mówisz, muszę znaleźć swoje słuchawki, bo będę musiał, wiesz, siedzieć z innymi ludźmi w innym miejscu i nie za bardzo chcę z nimi gadać, więc wezmę słuchawki.
Jest ten moment przerażenia, kiedy myślisz, że zapomniałeś.
Nie, nie, jest moment, kiedy chodzisz po pokoju nerwowo i mówisz, kurwa, gdzie je zostawiłem.
A, jesteś jeszcze w domu, okej. Okay.
Tak. I chodzisz, szukasz i w pewnym momencie mówisz, czemu nie mogę ich znaleźć? Aha, pewnie mam je w plecaku, nie? Nie ma ich w plecaku, ale potem myślisz, co ostatnio z nimi zrobiłem? Aha, byłem na ćwiczeniach gdzieś tam i wsadziłem je do kieszeni spodni. A te spodnie teraz są w... Aha, na wieszaku, to znaczy, że się suszą. I sobie zdajesz sprawę, że właśnie wyprałeś słuchawki, nie?
To brzmi bardziej przerażająco, niż jestem w stanie sobie wyobrazić. I nigdy tego nie zrobiłem.
No, wyprałem słuchawki. I powiem ci, że czysty dźwięk był.
O nie! O nie!
To był setup do bardzo słabego dźwięku, ale to był dźwięk. O Jezus.
Nie, tak naprawdę jestem zachwycony.
To setup do bardzo słabego dowcipu. Mamy z Konradem fazę ostatnio na Daddy Jokesy, czyli na właśnie takie tanie dowcipy.
Ja uwielbiam, wiem, że to się nazywa sucharem i należy zareagować z oburzeniem, ale uwielbiam takie dowcipy.
Ale nie, faktycznie wyprałem słuchawki ostatnio. Faktycznie działały potem, więc mad propsy dla twórcy słuchawek. O drugiej rzeczy, to jest każda osoba, która nosi okulary i uprawia sporty i ma soczewki, wie o tym. Mianowicie, kiedy wracasz po ciężkim dniu do domu, stwierdzasz, że nosiłeś słuchawki, te soczewki cały dzień, więc dasz odpocząć oczom, ściągasz soczewki, odkładasz je i potem, kiedy nic nie widzisz, rozglądasz się i widzisz takie, wiesz, dwie wielkie plamy, z których jedno jest łóżko, drugie jest biurkiem i tak dalej, myślisz sobie, kurwa, gdzie są moje okulary?
Fuck, ty...
Gdybym pomyślał, kurwa, o tym, zanim ściągnąłem soczewki, ale nie.
No ja nie mam tego problemu z dwóch powodów. Po pierwsze, nie mogę nosić soczewek, ponieważ moja wada wzroku, która jest między innymi astygmatyzm, sprawia, że moje soczewki są dużo droższe, tak przynajmniej powiedzieli mi u optyka, i że nie opłaca mi się ich wyrabiać. A drugi
powiedzieli ci, że się nie opłaca panu wyrabiać?
Tak, powiedzieli, że płaciłbym 75 zł za jedne soczewki i że to się nie opłaca.
To po co? W sensie, to takie smutne, nie? Że powiedzieli ci, że tobie się nie opłaca, że nie powiedzieli ci po prostu ceny, tylko spojrzeli na to, jak wyglądasz i powiedzieli, ale to się panu nie opłaca.
No wiesz, też inna sprawa, że to było w sklepie z okularami, także może chcieli po prostu wepchnąć mi drugie okulary albo coś, nie wiem.
Ale to się panu nie opłaca.
I słuchaj, a po drugie...
Ale nie wygląda pan, żeby pana stać było.
Chyba nie. Jeśli musi pan zapytać, to na pana nie stać.
To pana nie stać, no.
A po drugie, mój wzrok nie jest aż tak chujowy.
No, ty widzisz bez tego. Ja generalnie, wiesz... Ja generalnie z... Powyżej chyba tam 15 metrów nie rozróżniam płci czy coś takiego, więc wiesz.
No to jest 15 mrocznie. Metrów,
ale jest masakra, nie? Z okoli, z 3 metrów nie widzę, nie, książkę na przykład jak czytam, to nie jestem w stanie jej przeczytać z wyciągniętej ręki.
No dobra, ja nie mam książki pod ręką, ale jako że siedzę przynajmniej metr od swojego monitora, to myślę, że mam lepszy wzrok.
No, także za każdy, mam to już kurwa tyle razy, że ściągam soczewki i zapominam wcześniej przygotować sobie okularów. Dobra.
No to... nie wykazujesz się tutaj specjalnym, wiesz, przewidywaniem. Może gdybyś miał ducha zapominania okularów, on by się o tym przypomniał.
No właśnie.
O nie, jestem ateistą, nie będę wierzył w nadprzyrodzone rzeczy. Tylko naukowo.
Najśmieszniejsze, że łatwiej byłoby mi wierzyć w małe duszki niż w jednego wielkiego Boga. To jest ciekawe.
Myślałeś o tym czasem kiedyś, tak jak ja czasem myślę, żeby podjąć jakąś starożytną religię tak dla beki?
Ale w sensie podjąć starożytną religię, to znaczy...
No zacząć wyznawać Zeusa na przykład.
Ja bym chciał wyznawać chrześcijaństwo, ale tak hardkorowo, zgodnie z Biblią, nie? Na przykład jak wiesz, kobieta ma okres, to ją wyganiać na pole, kamieniować sąsiada za, wiesz, cudzołóstwo czy coś innego.
No tak, tylko to jest taki social statement wtedy, ja się zastanawiam tak aha, dla mówisz, samej frajdy, tak autentycznie zacząć wyznawać Zeusa, na przykład. Albo Peruna, jakiegoś boga, znaleźć sobie zestaw reguł i postępować według nich i robić rytuały i zobaczyć jak będzie, może będzie fajnie.
Znaczy ja ci powiem, że każdą religię da się sprowadzić do jednego, nie bądź chujem.
Te lepsze religie.
Te lepsze religie, jak ateizm.
Oj. Jim Jeffries miał, też komik, miał fantastyczny tekst, gdzie rozkminiał, czy w piekle tak naprawdę jest tak źle. No bo jeśli byłeś chujem przez całe życie i oszukiwałeś i kradłeś i zabijałeś, to jak idziesz do piekła, do szatana, który jest zły, to jesteś swój chłop.
Jesteś swój ziom, no.
Jesteś swój ziom, dlaczego powinno być nie w porządku? A po drugie powiedział, że wiesz, Bóg napisał Biblię i obsmarował szatana w te, a szatan nie wydał swojej Biblii, tak naprawdę. Więc, wiesz, to okazał się trochę takim lepszym kolesiem, tak wiesz, no nie chciał.
No, Bóg, że Bóg na niego wrzuca, a on mówi, nawet tego nie skomentuje.
Polecam Jima Jeffreysa.
To jest... Oj, skąd
gadaliśmy radę? O nim chyba już.
Chyba nawet oglądaliśmy razem.
Oglądaliśmy razem i stwierdziliśmy, że to jest komik, który jest niesamowity, bo ma naprawdę prymitywne, paskudne dowcipy, a raz na jakiś czas trafi mu się taka zajebista perełka, tak przemyślana.
Mnie zniszczył jednym, polecam wam, Jim Jeffreys on się nazywa.
Tak, ludzie lubią, jak polecamy komików, także proszę bardzo.
No, polecam wam Jima Jeffreysa, dlatego że on zrobił coś, co mnie zniszczyło i nigdy nie widziałem czegoś tak perfekcyjnego. Zrobił Boga na imprezie,
tak.
Który jest trochę pijany i terroryzuje otoczenie. Chcę, żeby wszyscy go lubili.
Wrzucę fragment w początek podcastu.
Ja, no po prostu masakra. Tak dobry koleś. A propos tego, chciałem ci powiedzieć o moim nowym wynalazku. Christian Book się nazywa. Mhm. Znasz ten moment, jak na fejsie są ludzie, którzy wrzucają, niektórzy wrzucają zabawne, wiesz, Facebook jest do dzielenia śmiesznych informacji, do niczego więcej. To jest taki nine-gag, tylko że wiesz, nieanonimowy.
No,
według mnie po prostu. I biznesu, i do reklamacji i tak dalej. I wiesz, lasek, które fiszują na lajki i mówią, powiedzcie, jaka jestem ładna. Ale niektórzy od czasu do czasu nie potrafią, wiesz, wrzucić czegoś fajnego, jak na przykład, wiesz, swojego ładnego zdjęcia, coś takiego, i wchodzą i mówią, kurwa, ale życie jest ciężkie.
Tak, najlepsze, że nie powiedzą, co się stało, tylko tak napiszą, jestem dziś bardzo smutny. I ty
na
tak
przykład,
się skminiesz, kurwa, o co chodzi, nie? Co masz powiedzieć na to?
No i ludzie wrzucają, nie? Ludzie wrzucają takie tego rodzaju rzeczy, albo wrzucają jakąś tragedię, nie? Kiedy bardzo ciężko jest kliknąć, lubię to.
No.
W formie fejsa, nie? Bo nie ma, nie lubię tego.
No nie ma, nie. No bo to byłoby niepozytywne.
I sobie wyobrażam teraz moją wersję. Robimy Christian Book.
No.
Christian Book to jest miejsce, gdzie ludzie mogą wrzucać rzeczy swoje i na przykład mogą wrzucić na przykład nasze dziecko jest chore na raka, nie? Będzie miało operację. I na przykład ty możesz kliknąć, modlę to. Idziesz do swojego kościoła i modlisz to.
Aha, fakt. Ale nawet nie musisz iść do kościoła, wystarczy, że klikniesz. To już tak naprawdę oddałeś modlitwę pewną.
No i robisz modlę to.
I to jest... że wspierasz ich w modlitwie.
Wspieram to.
Nie dasz pieniędzy, ale dasz modlitwę. Wiesz, że jest osobny Kickstarter, to znaczy to nie jest Kickstarter, to jest inny rodzaj portalu, który działa jak Kickstarter dla organizacji charytatywnych, bo na Kickstarterze jest zakaz.
Bardzo dobrze.
Bo inaczej byłoby to zalane po prostu ludźmi, którzy szukają pieniędzy na raki. Którym życzymy oczywiście jak najlepiej, ale wiecie.
Ja jestem strasznie przeciwny takim akcjom, bo te rzeczy jest tak ciężko zweryfikować, tak czy wiesz. Rozumiem robienie takich zbiórek, nie? Ale ostatnio brechtaliśmy z Oli, która kurwa musi mieć operację uszek.
No.
Na wycieczce w Albanii. Z biurem podróży All Inclusive.
Tylko właśnie wiesz co, ludzie, którzy siedzą trochę w charytatywnych rzeczach, najczęściej polecają, żeby nie dawać pieniędzy na poszczególne rzeczy, tylko dawać na faktyczne organizacje, które są potwierdzone, bo wtedy faktycznie pomagasz, nie?
Nie, no, chyba żartujesz. Ja mam, no to, a kto mówi? Ludzie z tych organizacji.
No nie no, te organizacje no, są
Powiedziałeś ludzie, którzy siedzą w charytatywnych rzeczach.
Nie,
to
nie
są ludzie
chodziło.
Z tych organizacji, Konrad.
No tak, ale chodzi... Dobra,
Kościół
nie ma,
mówi...
To.
Słysza, ostatnio byłem w kościele i Kościół mówi, żebyś nie dawał przypadkiem na Żydów.
Albo na Jurka Owsiaka.
Żydów, żeby nie dawać na Jurka Owsiaka, tylko na Radio Maryja. Co ciekawe
na
w ogóle, bo ostatnio byłem na poczcie i babka chciała dać dotację na Radio Maryja. Przepraszam, babka chciała wysłać jakąś rzecz, nie?
Mhm.
Ja stałem w kolejce za nią i ona chciała wysłać, zrobić przekaz pieniężny i tak dalej i mówi, że ten przekaz jest darmowy, nie? Że tak. Nic za to nie płaci. Sprawdziła za ladą ta kasjerka i mówi jej, że nie, że tutaj jest opłata 3 złote. I ja tak się ruszyłem, nie? Bo zwykle w takich sytuacjach, kiedy ludzie zaczynają się i mówią nie, bo to było za darmo, nie, bo to było 3 złote, to chciałem powiedzieć, zwykle w takich sytuacjach wchodzę, płacę te 3 złote, czy dokładam te 50 groszy, której pani was szuka, które pani szuka w torebce i po prostu przyspieszam swoje życie.
Nie, no tak, płacić 3 złote, żeby załatwić pocztę szybciej.
Tak, żeby nie stać tam pół godziny, kiedy ona gada o tym. I już chciałem sięgnąć. Ale potem wyszło, że pani chce złożyć dotację na Radio Maryja i w tym momencie moja ręka tak jak sięgała do portfela, tak cofnęła się z powrotem. I mówię, a może jednak nie da się załatwić tego za darmo, ta pani nie wyśle pieniędzy i kupi sobie za to, wiesz, chleb albo lepsze ubrania. Nie, w sensie ja uważam, że ludzie powinni zacząć dbać o siebie bardziej.
Pani była obdartusem?
No nie, no wiesz, no masz Radio Maryja strasznie wykorzystuje starsze kobiety, które na starość powinny dbać bardziej o siebie niż o Radio Maryja.
No tak, ale wiesz, dają im też pewną rozrywkę, tak jak my mielibyśmy w radiu swoją stację i ludzie nam by wpłacali pieniądze, żebyśmy mogli robić lepszy program.
No ale to wtedy ja robię coś.
No a w sensie... Radio Maryja robią też rzeczy, nagrywają programy.
Nie, ale ono nie chce tych pieniędzy do nagrywania programów, ono chce leczyć świat.
Ale nie wiesz tego, może
ono chce, ono płaci, wiesz dlaczego na co ona szuka dotacje? Bo jej Bóg powiedział, że wróci, jeżeli dadzą mu pieniądze wystarczająco dużo i oni zbierają te pieniądze, żeby potem rzucić je w Boga i Bóg wtedy wróci.
A ja podejrzewam, nie mam niestety...
Bóg zrobił swój Kickstarter i tam jest opcja na przykład, za 10 milionów możesz zrobić własny potop.
Słuchaj, ja nie wiem z tego, tego z doświadczenia niestety, ale podejrzewam, że dużo lepiej nagrywa się audycję ze skórzanego fotela.
Ja mam skórzany fotel.
I co, lepiej nagrywa się audycję w nim?
Nie wiem, nie nagrywałem na innym.
Nigdy nie nagrywałem na tanim fotelu.
Nie, mam skórzany fotel. Te skórzane fotele nasze w ogóle kupiliśmy na studiach i się rozpierdalają ciągle.
To chyba nie są skórzane fotele. Mi się wydaje, że to jest naklejka skórzana, bo mi zaczyna odłazić i pod spodem jest materiał.
Nie no, ale to chyba tak działa, że się obija to po prostu skórą, nie? Znaczy no. Nawet jak to nie jest skóra, to jest to sztuczna skóra, więc uhu!
To moja skóra ma ćwierć milimetra grubości, bo wygląda jak naklejka.
No, szkoda, no. Musimy... Dotacje możecie przesyłać na nowe fotele.
Jak będziecie płacić rachunki, możecie powiedzieć na poczcie, że to dla nas.
Wyślij SMS o treści fotele na numer...
666, kocham szatana.
O stary, jesteśmy chyba 30 minut chyba nagrywamy ten podcast i dopiero wyszliśmy z rozkmin.
Ale to były dobre rozkminy.
Były bardzo przyjemne. Dobra. Roboty zabiorą na pracę. W nawiasie, tak. Część trzecia w nawiasie od Mikołaja.
To od naszego kolegi Mikołaja w ogóle.
Pierwsza część
pamiętam.
Jest od Mikołaja.
Tak? Aha, tak, właśnie.
Od Mikołaja Mikiego.
Tak, od Mikiego.
Od Mikiego. Miki jest zajebisty.
Tak. Robot napisał artykuł o trzęsieniu ziemi. Los Angeles Times użyło algorytmu, który napisał dziennikarz i programista Ken Schwenzke. Ten algorytm automatycznie generuje krótki artykuł, kiedy zdarzy się trzęsienie ziemi. W ten sposób zawsze są na bieżąco. Chyba w Los Angeles się zdarzają często. Nie jest to...
Fajnie, bo wiesz, to fajnie jak wyewoluowała technologia, nie? No. Bo kiedyś na przykład taki artykuł też by napisał robot, tylko że trzęsienie odbyło się w... Wstaw miasto...
Podejrzewam, że to
siła
ciągle działa w ten sposób.
Miała 2 stopnie w skali Richtera.
Oni mają w ogóle łatwo, mają angielski język, gdzie nie potrzebujesz odmieniać niczego.
Za 300 metrów skręć w lewo, a przed tobą trzęsienie ziemi.
Słuchaj, artykuł mówi, że robożurnalizm jest coraz częściej używany w różnych agencjach na świecie.
No to jest fajny motyw, bo przetwarzanie języka naturalnego sprawia, że możesz pisać rzeczy, przekazując content, jakby przekazując treść, wiesz, niezależnie od samej formy tego, nie? Mhm. Możesz przekazać jakąś konkretną treść, a na przykład wszystkie te... algorytmy potrafią ci wygenerować tekst konkretny.
Tak, to zwłaszcza, że czasem potrzebujesz, jeżeli chcesz mieć konkretne informacje, które są konkretne, to nie potrzebujesz, żeby w artykule było powiedziane, w jakich czasach żyjemy, kiedy geje mnożą się na prawo i lewo i generują trzęsienia ziemi, które zdarzyło się. Chcesz, żeby to było powiedziane prosto, żeby trzęsienie ziemi tutaj i tutaj o takim magnitudzie, czy innym czymś tam. Chcesz, żeby to było konkretne.
No.
A ten, słuchaj, tu jest powiedziane też, że ten algorytm generuje nie tylko historię o trzęsieniach ziemi, ale też o przestępstwach w mieście. I masz ludzkich edytorów, którzy czytają te artykuły i określają, stwierdzają, które z nich są, wiesz, na tyle ciekawe, żeby je przepuścić dalej, nie?
Nie, no to jest, stary, to jest super, to tak ułatwia, to bardzo ułatwia pracę, nie? No,
oszczędza jej dużo czasu.
Stary, no ja jak mam czasami jest tak, że muszę przetłumaczyć na przykład artykuł, nie? Żeby napisać streszczenie jakieś albo coś takiego. Muszę napisać zajebiście duży blok tekstu. To pierwsze co robię, to biorę artykuł do Google Translate, a potem przepisuję, poprawiając błędy po prostu, nie? Bo jasne. Google Translate daje mi całą formę praktycznie, że ja nie muszę zastanawiać się, jak to ubrać słowa, tylko on ci już to daje. To strasznie ułatwia pracę, nie? Fajnie, że... I to pokazuje, tak szczerze, to jest taka piękna rzecz, jeśli chodzi o robotykę, bo to jest robotyka, w sensie robot, program, nie? Komputerowy.
Tak, no jakaś automatyka, w sensie, no, program. Dokładnie. No bo przecież każdy robot jest tak naprawdę programem, a jego ciało to jest tylko narzędzie do wykonywania programu, nie?
No dokładnie, nie? W zależności od sztucznej inteligencji, nieco uważasz za to. A tam nie będziemy myśleć o definicjach, ale to jest bardzo fajnie pokazuje, jak roboty mogą współistnieć z ludźmi. Widzisz dziennikarzy teraz, którzy mówią, czy roboty zabiorą nam pracę?
Tak, ale to nudną pracę.
W ogóle jestem ciekaw, czy... Ale z drugiej strony zastanawiam się z drugą stronę, jakby to poszło. Na przykład jesteś człowiekiem, nie? I nie masz czasu czytać newsów. Więc robisz robota, który będzie czytał newsy. Za ciebie newsy. Napisane przez roboty, które piszą newsy za dziennikarzy.
Nie chcę cię martwić, ale są takie roboty.
No wiem.
A czym jest RSS agregator, w którym mówisz, co cię interesuje i on ci podaje te kategorie, które cię interesują?
No, albo sugerowane artykuły do przeczytania, albo choćby Facebook, nie? Który tam ci też podrzuca.
No tak, Google ma przecież tak potężne algorytmy, które analizują wszystko, co robisz, żeby wiedzieć, co ci polecić, to że to jest praktycznie wielki robot, który kontroluje
więc
twoje
interesowania. Więc tak naprawdę bierzemy roboty do czytania artykułów, które napisały roboty dla innych dziennikarzy, zamiast innych dziennikarzy.
To prowadzi do fantastycznej przyszłości. Ja rozwinę teraz przed tobą tę wizję.
Mam jeden jeszcze pomysł, no. Zanim przejdziesz do tej wizji przyszłości. Zobacz, bo to jest tak, że robot wie, że... Bo no tutaj jest artykuł o trzęsieniu ziemi, ale podejrzewam, że z czasem będzie można pisać bardziej skomplikowane artykuły. Na przykład takie artykuły, wiesz, pudelkowe, nie? Że coś się stało i nie muszą być żadne fakty potwierdzone. Taki robot mógłby się nauczyć pisać artykuł w oparciu o dane z podobnych artykułów i w zależności od tego, jak ktoś, jaki jest feedback, czyli jak ktoś lubi te artykuły, ile osób je widziało, to mógłby, wiesz, no... stworzyć sam system, nie?
Jasne.
Jeśli wiesz, o co mi chodzi. Czyli patrz sobie system w oparciu o to, czy ktoś lubi artykuły, czy nie.
No pewnie, że tak.
I sobie powiedzieć, ten... według których artykułów ma pisać.
No, na przykład ma podanych kilku celebrytów i googluje cały czas zdjęcia z nimi nowe i zauważy, że celebryta pojawia się często z jakąś osobą, więc w tym momencie piszą już, czy Rihanna ma romans z kimś tam.
Dobra. I teraz drugi krok.
No.
Teraz inne roboty przeglądają te artykuły, które napisały inne roboty.
Tak.
I mówią, który artykuł jest lepszy.
Ale czemu roboty to wiedzą?
No, bo wiedzą to przez preferencje swoich użytkowników.
Aha, czyli analizują te preferencje.
Analizują preferencje na przykład twoje i moje i mówią, co nam podrzucić na, wiesz, nasze RSS-a czy na cokolwiek.
Czyli roboty pisarze i roboty edytory.
Tak, i w końcu sprawia się tak, że ludzie wychodzą konkretnie z obiegu. Roboty piszą artykuły, które inne roboty lubią, które dają feedback robotom, które piszą artykuły.
To jest
i
piękne.
Teraz to przechodzimy do twojej przyszłości.
Przechodzimy do mojej cudownej przyszłości, w której wiesz, no wiadomo, roboty piszą te artykuły. Piszą te artykuły, których ludzie nie chcą pisać. Czyli typowe wiadomości. Wszyscy dziennikarze mogą, załóżmy, skupić się na publicystyce, piszą jakieś artykuły opiniotwórcze, opinio coś tam. A roboty załatwiają gazety i zaczynają robić programy telewizyjne, które też się na tym polegają, że to są tylko wiadomości. I następuje katastrofa biologiczna, na przykład wojna biologiczna, w trakcie której ludzie są wybici. I nie żyją, nie istnieją. Roboty funkcjonują sobie dalej, ponieważ roboty mają energię atomową i roboty mają energię słoneczną i nie powiesz mi chyba, że roboty nie są już nauczone naprawiać same siebie, skoro są tak zaawansowane. Więc mamy świat, w którym ludzie nie istnieją, a roboty wciąż analizują to, co się dzieje na świecie i podają cały czas wiadomości i wydają gazety.
A inne roboty cały czas funkcjonują, bo nie wiedzą, że ich użytkownicy żyją i lajkują te rzeczy, więc roboty mają swoje własne społeczeństwo.
Mają powoli i wiesz, no w pewnym momencie na pewno są roboty, które są stworzone po to, żeby zbierać informacje i budować coraz większą bazę danych, więc sztuczna inteligencja prędzej czy później sama się wytworzy. W ten sposób przechodzimy do syntetycznego życia.
Strasznie mi się to podoba, strasznie mi się podoba w ogóle taka wizja.
Bardzo płynnie nas zastąpi to życie w ogóle.
O Jezu, nawet podejrzewam, że może nawet do końca nie wiedzieć, że nas nie ma.
Stary, za 100 tysięcy lat czy za 100 milionów lat jakaś cywilizacja przyleci na Ziemię i zejdą na Ziemię i wyjdą ze swojego statku kosmicznego, który wygląda jak rogal czy coś tam. I przyjdzie do niego robot, który już jest inteligentny, ale wciąż, wiesz, ma swoje nadrzędne wyznaczniki, które ma od 10 milionów lat i mówi: witaj użytkowniku, mam dla ciebie 12 miliardów wiadomości.
Nieprzeczytanych wiadomości, no.
W kulturze niewiele się działo, ale za to mnóstwo trzęsień ziemi.
Ostatnia wiadomość, czy ludzie umarli?
Podoba mi się ten motyw bardzo.
Biedne, samotne roboty.
I mam ochotę na jakiś robotyczny serial albo film, albo książkę. Książkę najbardziej chyba. Przejrzę to, co mam.
No, książki są dobrze przemyślane. Obczaj sobie tego, Almost Human, jeśli nie widziałeś.
No, zobaczę go, no. Cały czas go chcę zobaczyć. Chcę go ciągle zobaczyć, bo mi się ten pierwszy nie podobał.
Pierwszy?
Pierwszy odcinek mi się nie podobał. Wkurwiło mnie, że się polubili nie, od razu.
Ale dlaczego patrzysz na serial przez pryzmat pilotów? No zawsze oglądasz serial i pierwszy odcinek musisz zrzucić w ogóle na karp tego. Pierwsze dwa odcinki najczęściej, nie? Że to są piloty. Nie, to są piloty, no. One są nagrane słabo, postacie nie są ustanowione jeszcze. Często jest tak, że w pilocie na przykład jest jakaś postać, ale ona nie była w dobrych rokowaniach, więc potem na przykład znika nagle, nie?
Tak, to prawda. Jest
albo
tak.
Ktoś zmienia kolor skóry.
Pamiętam, mam taką przypowieść serialową, bo ja pracowałem przy serialu jakiś czas temu, przy serialu TVN-owym byłem kolesiem, który rysował rzeczy, które rysowała teoretycznie główna bohaterka.
Ghost Painterem.
Tak, i słuchaj, ja się dowiedziałem, bo znałem osoby, które pracują przy tym serialu, one mi mówiły, jak to działa. I mówią, no tutaj jest to, ten człowiek okazuje się gejem, więc tutaj musisz zrobić taki komiks, gdzie ona rysuje go z tym chłopakiem na koniu. I słuchaj.
Na koniu?
Pomijając to, że musiałem narysować...
Phrasing, Konrad.
Że musiałem narysować...
Ten chłopak okazuje się gejem, więc musisz go narysować na koniu.
Dwóch kolesi na koniach trzymających się za ręce. Czekaj, stop, jesteś robotyczny. Muszę na chwilę zatrzymać i puścić.
Dobra.
Okej, sorry za tą krótką przerwę. Słuchaj, muszę ci skończyć mówić to, co chcę powiedzieć.
Dawaj, przepraszam, że cię przerywam.
Nie ma za co, słuchaj. I ja mówię, okej, no spoko, czyli to jest taka postać, ona tam będzie i ona tam będzie do końca serialu, tak? Czy ona coś tam się z nią dzieje? I on tak mówi, jeszcze nie wiemy, dlatego że telewizja płaci za 100 odcinków, teraz nie pamiętam dokładnych liczb, ale tak było, że za 100 odcinków i po tych 100 odcinkach jest robiony taki wywiad w internecie, my sprawdzamy na forach, kogo ludzie lubią, kogo ludzie nie lubią i według tego historia się zmieni, czyli albo ta postać będzie trochę bardziej główna, albo tą postać się wyrzuci.
100 odcinkach? Czy...
100, bo to 100 jest telenowela, czyli tych odcinków jest w chuj.
Aha, dobra.
Także okay. Oni zamawiają konkretną ilość odcinków i po tej ilości odcinków, wiesz, to nie jest tak, że jest historia napisana od początku do końca, tylko oni zobaczą, które postacie się podobają i
to
w razie czego zmienią głównego
bohatera. To jest a propos tego, co mówiliśmy o też robotach, nie? Tych wcześniej, ale to jest w ogóle strasznie zaawansowana forma. Kiedyś były takie programy telewizyjne, że było, wiesz, czy Basia ma zadzwonić do Piotrka, wyślij SMS, albo widzowie w studiu klikali, tak czy nie.
No.
I to jest najbardziej zaawansowana forma tego.
To jest jak te książki takie, gdzie przejść na stronę siódmą, jeżeli rzuciłeś w potwora kamieniem.
Na przykład, nie?
I umierasz na stronie
siódmej. To się nazywało wehikuł czasu.
Tak, zajebiste były te książki.
I to mi się kojarzy, że to jest najbardziej zaawansowana forma tego, że ty nawet nie musisz mówić tej decyzji, oni po prostu wiedzą.
Oni wiedzą. Mam jeszcze jeden robotyczny news tutaj.
Słuchaj. Tutaj jest linczyk do YouTube'a, gdzie robot udziela ślubu w Japonii. I moje pytanie jest oczywiście bardzo proste. Ciekawe, czy ten robot sam też rucha dzieci.
Mnie zastanawia, czy ten robot ma jakieś święcenia, albo czy został zaprogramowany przez kapłana. Bo jakim prawem on udziela ślubu?
Został zaprogramowany, wiesz, przez kogo?
Przez kogo?
Przez Boga.
Na mocy danej mi przez Skynet udzielam wam ślubu. Przez Sony. Japońska firma.
Na mocy przez Sony. A jeżeli to są faktycznie ludzie z tej korporacji?
Z Sony na przykład?
No a nie z Sony, nie? Tam inne konsorcja. Sony to jest raczej media.
No.
Ona może wytwarzać rzeczy, nie? Ale...
Jak się nazywa jakaś firma japońska, która robi technologię?
Ale musiałbym
nie
wygooglować. Nie, no te roboty, nie? Tylko ja sobie, teraz mi przychodzi Aibo tylko do głowy, a to jest piesek, a jeszcze Asimo na przykład, robot jest robiony przez...
Ja nie znam firm robotycznych, Mateusz, to nie jest, że tak powiem, mój dział. Jak to się nazywa, kiedy coś umiesz? Dobra, słuchaj, nieważne.
Jak się nazywa, kiedy coś umiesz?
Jak się nazywa, kiedy coś umiesz? Moja specjalizacja nie jest to. Mina tej kobiety na tym filmie, możliwe, że ona ma taką minę na co dzień, ale ona ma taką troszeczkę, ta jej mina mówi, w co ja się wpakowałam, co ja robię tutaj, dlaczego?
Co ja tutaj robię?
Moja matka, moja babcia patrzy na nas i moja babcia nie rozumie, dlaczego sokowirówka robi nam ślub. To będzie tak bardzo rasistowskie za 100 tysięcy lat, kiedy roboty będą częścią społeczności.
W co ja się wpakowałam? A z mojej strony tam Amina Kolesia z kolei mówi: poczekaj, zobaczysz, co przygotowałem na noc poślubną.
Nice. Zaczyna się od seks i kończy się na maszyna. It's my penis.
Oj, stary. Odnalazła Boga.
Ma wibrujący cockring. Kto odnalazł Boga?
Odnalazła Boga. Właściwie nie Boga, słuchaj.
Właściwie nie Boga, ale dobrze brzmiało w tytule.
To było bardzo płynne.
Chciałem mieć taki bardzo chwytliwy tytuł, więc napisałem coś zupełnie niewłaściwego.
Nie, to jest parafraza do tego, że możesz odnaleźć Jezusa. Ja na przykład odnalazłem go w kuchni ostatnio.
Był cały czas w kuchni.
Był cały czas w kuchni.
Bo na imprezach niepopularni ludzie idą tam.
No w South Parku jest taki motyw, że idziesz do kościoła szukać Jezusa. Żeby odnaleźć Jezusa i Jezus się chowa za ławką i tak hi, hi, hi i się chowa.
All those believers.
I musisz iść odnaleźć go chyba dwa razy albo trzy, żeby potem móc go przyzywać w trakcie walki i on wpada z ganami i zaczyna strzelać. Móc pomóc.
W ogóle South Park Guardian Forces to jest najlepszy pomysł. Jak z Final Fantasy.
GF, no. Słuchaj.
O tej historii było głośno w tym tygodniu.
Odnalazła Boga?
O tej historii, o której mówimy teraz, tak.
Słuchaj, nie, dobra, nie odnalazła Boga, lecz siebie. Kobieta dołączyła do poszukiwań zaginionej osoby, którą była ona sama. Poszukiwania trwały do 3 nad ranem, zmobilizowano straż przybrzeżną, zanim się zorientowali, że to, czego szukają, było tuż przy nich. W stylu takie Wizard, Czarnoksiężnik z Krainy Oz trochę, nie?
Jak to się dzieje w ogóle? Przecież są tak zaawansowane algorytmy sprawdzania, czy wszyscy są na pokładzie autobusu. Po pierwsze, możesz policzyć wszystkich. Po drugie, możesz zapytać, czy każdy ma swojego partnera.
Nie mogę przestać się śmiać.
No autentycznie nie wiem, jak może dojść do takiej sytuacji. Może dlatego dochodzi do tego tak rzadko.
Tak zaawansowane algorytmy. Wyobrażasz sobie, że zginęła osoba i mówią, jak spotykają się szefowie firmy wycieczkowej, nie? I mówią, no dobra, jak możemy sobie poradzić z tym problemem? Jaki jest state of art, to się nazywa, nie? Jaki jest stan nauki w algorytmie? No, mamy klasyczny, możecie policzyć. Mamy klasyczny. Mamy zmodyfikowaną wersję, sprawdź, czy jest swój partner. Mamy wersję, czy nie brakuje kogoś. Mamy jeszcze takie Schrödingerowskie, kogo nie ma, niech podniesie rękę.
Nice, lubię to. Ma efekt wow.
O Jezus, masakra.
Jest takie edgy. Słuchaj, bo jest też tak...
Najlepsze jest to, że wiem, o czym mówisz, jeszcze jedna rzecz. Pamiętam, że kiedyś pojechaliśmy z doktorantami, był wyjazd na snowboard, na narty.
No.
I był motyw, żeby się spotkać i czekaliśmy, wiesz, na samym dole w autobusie, aż wszyscy nie przyjdą, nie? Na konkretną godzinę.
Tak.
I odjeżdżaliśmy, już wtedy jechaliśmy do Wrocławia. I chyba pojechaliśmy, wiesz... Ja tuż przed wyjazdem mówię, hej, a może byśmy się policzyli i sprawdzili, czy wszyscy są, nie? A ludzie, nie, wszyscy są. W połowie drogi do Wrocławia dzwoni telefon i mówi, hej, a wy już pojechaliście, bo ja czekam pod stokiem.
Fuck.
Musimy wracać. Mówię, jak ciężko może być, kurwa, policzyć siebie.
Jak mało musisz mieć przyjaciół, żeby ludzie nie zauważyli, że zostałeś.
Oj, pewnie. Nie, no, ale na usprawiedliwienie tej kobiety to nie jest tak, że ona zaginęła.
Nie jest kochana.
Tutaj te algorytmy zawiniły. Klasyczny algorytm, policzcie, czy wszyscy są. Mhm. Być może tutaj nie zadziałał, bo działało w ten sposób, że kobieta przyszła, okazało się, że szukają. Ona podczas przerwy przebrała się po prostu.
Tak.
Jest napisane, że się poszła freshen up, poszła się odświeżyć i zmienić ubrania.
Tak, bo zalała się pewnie nasikała sobie na spodnie czy coś.
Musiała rypnąć strasznie niezły makijaż. Całkiem profesjonalną fototapetę, skoro jak wróciła, to jej nie poznali po prostu.
Wiesz, w sumie jeśli miała na przykład spięte włosy i rozpuściła te włosy, to już zmienia człowieka dosyć mocno, zwłaszcza, że się nie znali. No.
No cokolwiek, ale wróciła i okazało się, że szukają kogoś. I ona stwierdziła, że no co, pomoże.
Tak, bo oni opisali, kogo szukają i ona się nie rozpoznała w tym opisie. Ona no. Powiedzieli, no no, miała spięte włosy, a ja, nie mam spiętych włosów.
I'm fabulous.
Miałam kiedyś spięte włosy, ale rozpuściłam, to nie mogę być ja.
To nie mogę być ja. Przecież jestem tutaj.
Jestem przecież
Jezus,
tutaj.
Ale masakra, nie? No, ale wiesz, że najlepsze jest to, że to musiała być taka wycieczka, w której nie mówią, nie zwracają się do ludzi po imieniu, tylko nie wiem, powiesz, czy po numerze seryjnym. Tylko wiesz, no ta pani, ta ruda pani.
Ale patrz, najprostszy sposób w ogóle tutaj już co mnie zadziwia. Mówią, ktoś zaginął. Mówią, kto? No była taka dziewczyna, blondynka w żółtej kurtce. Okej.
Z tego wynika, że nazywała się...
No właśnie, Sara. Czy możemy przeczytać listę, żeby wiedzieć, jak się nazywa? I w tym momencie wiesz, że ta kobieta jest na listy.
Tej rudej pani, co siedziała za mną. Nie ma tej rudej pani. Jest jakaś czarna. No.
Przepiękna historia. Także o trzeciej...
rano.
Ktoś się zorientował o trzeciej. Nie wiem, w jaki sposób, ale okej. Okay. Ktoś się zorientował. To jest wszystko, co artykuł mówi, to, że ktoś wreszcie się zorientował.
Powiedziała, jestem zmęczona i jestem spocona cała, muszę odświeżyć sobie kark. I spięła włosy. Wszyscy mówią...
Mój Boże! To ona!
Ci ludzie, którzy spędzili kurwa całą noc swojego życia szukając osoby, która była tuż przy nich.
I słuchaj, i wyobraź sobie, że ona spiera te włosy, na chwilę mówią, ej, to ty, znaleźliśmy cię wreszcie. I nagle ktoś krzyczy, a gdzie jest Karen, która pomagała nam szukać?
A w ogóle dla mnie to jest takie metafizyczne, nie? To jest jak taka historia, wiesz, chłopak mnie wychowuje się w, wiesz, małym miasteczku na przedmieściach, koło niego obok mieszka dziewczyna, wiesz, przyjaźnią się, potem wiesz, idą razem do szkoły, nie? Się ciągle przyjaźnią, on, wiesz, spotykają się, jak mają po 30 lat, to jest skąd po studiach, wiesz, już pracują, po serii nieudanych związków i się nagle okazuje, że to, czego szukali, czyli miłości, było cały czas tuż obok.
Tak.
Więc... Ja widzę w ten sposób tego newsa. Dlaczego ja szukać było cały czas też przy nich.
I pan Hilary jeszcze jest. Pan Hilary, który zgubił swoje okulary.
Pan Hilary, kurwa, nie zgubił okularów, tylko ściągnął soczewki i zapomniał, gdzie położył okulary.
Słuchaj, strugaj bohatera.
Dawaj.
Vagina.com.pl, który jest... jest to serwis. O najwyraźniej waginie. Tak wnioskuję, ponieważ... O,
też ja tylko to widzę.
Wejdę o serwisie.
Po prawej stronie mam artykuł, który nazywa się Cipka w stylu vintage. Co to jest cipka w stylu vintage?
Słuchaj, w ogóle nie wiem. Znaczy starożytna. Taka owłosiona, podejrzewam.
Vintage?
Tak, vintage.
Ja myślę, że to jest ten w szerokich oprawkach.
Słuchaj, jakie są działy. Kobieta intymna, kobiecość w dziejach, seks, zdrowie, uroda, wagina poleca, wagina na marginesie, waginalia i cipka na językach. Oraz galeria. Ej, galeria! Jestem ciekawy, co jest w galerii.
Jestem ciekawy, że tych galerii nie zrobili.
Ouu, krajobrazy menstruacyjne. Dziękuję bardzo, wychodzę z galerii. Powiem ci, jaki jest artykuł na vagina.com.pl. Ja myślę, że w ogóle vagina.com.pl to będzie od teraz strona, z której co tydzień będę chciał mieć jeden artykuł.
Z cipy wzięte, stary.
Tak, bo jest tutaj...
Z cipy wzięte.
Uciążliwe szczytowanie, nagły orgazm stopowy. Ale ja nie o tym chciałem.
To wygląda jakby ludzie, jakby były feministki.
No.
Które wzięły, zrobią dokładnie to, co my. Nagrywają podcast, w którym mówi się o penisach, tylko mówi się o cipach.
No tak, ale wyobrażasz sobie serwis, w którym mówi się o penisach? Nie potrzeba, ponieważ świat jest ten, żyjemy w patriarchalnym świecie i wszędzie mówi się o penisach. Plus dla feministek. Wystrugaj sobie dildo makerem. Francesco Morazzini, który ma swoją serię narzędzia i jest artystą, stworzył obiekt, który pozwala ci, tak jak ostrzysz sobie ołówek, taka ostrzałka do ołówków, w którą wsadzasz ołówek i kręcisz taką korbką i wyciągasz zaostrzony ołówek. Kojarzysz to? Coś takiego.
Pamiętam. To było tuż przed tym, jak wiesz, była klawiatura.
Tak. I słuchaj. i on postanowił, że zrobi taką maszynę, do której jak włożysz obiekt, to jak wyciągniesz, to będzie miał taki obły żołądź. Będzie wyglądał generalnie jak dildo. I możesz tam wkładać parówki, możesz wkładać kawałki drewna, marchewki, te świece i generalnie wszystkie przedmioty, które każda młoda dziewczyna, odkrywając swoją seksualność, próbowała już i zrobiła sobie krzywdę, ponieważ było zaostrzone. Teraz już nie będę. To urządzenie pozwala ci zamienić cokolwiek w dildo. Teoretycznie ma to, wiesz, sprowokować cię do myślenia, ale w praktyce prawdopodobnie sprowokuje cię do masturbacji.
Tak, czytam myślę. Komentarze właśnie, stary. Oprócz chujowo temperuje jednym słowem, to parówka po dildomakerze, rusznikarz pisze, parówka po dildomakerze numer jeden. Wygląda dostojnie, a zarazem cholernie wyzywająco.
Mam nadzieję, że rusznikarz jest kobietą. Może powinna być pani rusznikarz.
Co nie zmienia faktu, że jestem ciekaw, kiedy ktoś wsadzi penisa do tego.
Co nie? Ciekawe, czy wtedy nic się nie stanie. Ale wiesz, możesz zrobić dildo, można zrobić w różne, na różne inne sposoby. Ja trochę
zuchwałem
w tych.
Ja się nie zgadzam
na to.
To są,
na co?
To są główki penisów, ale to są główki penisów obrzezanych.
Trochę tak.
Ja chcę, żeby jeszcze ktoś, żeby dodali jeszcze coś, co będzie mogło ci zrobić taki luźny naplet.
Ej, słuchaj.
W ramach...
Ja wiem. Bierzesz parówkę i ściągasz z końcówki folię, wkładasz ją, ostrzysz, a potem tą folię nasuwasz na górę.
No i widzisz...
Zrobione, rozwiązałem ten problem.
Da się.
Ale ja tylko powiem, że dildo można generalnie zrobić z bardzo wielu rzeczy. Można na przykład zrobić odlew własnego penisa i wlać do środka wodę i zrobić sobie lodowe dildo. Można też zrobić dużo gorsze dildo, o którym wam nie powiem. Mateusz chyba wie, o czym chciałem powiedzieć.
Baby dildo?
Nie, shit dildo.
Shit dildo. To jest... Konrad kiedyś mi podesłał podcast... który polecimy, ale tylko dla ludzi o mocnych nerwach.
Mocnych nerwach, żołądkach i generalnie innych częściach ciała.
Jezus, jak się nazywał?
A Distorted View.
Distorted View. To są to jest, gdzie on wyszukuje najbardziej pojebane newsy i najbardziej dziwne historie.
Klipy z gejowskiego porno, w sensie dźwiękowe. To jest codzienność na tym podcaście. I tam można usłyszeć...
Zadziwiająco słucha się tego całkiem przyjemnie.
Dosyć przyjemnie, poczekaj, ja będę odsuwał się teraz dalej, bo muszę wypuścić kota, inaczej będzie drapał drzwi. I sobie go dalej. Ja powiem ci, ja słuchałem tego z wielką przyjemnością, uwielbiałem Distorted View i nawet byłem w częścią jego płacącej publiczności, płaciłem mu co miesiąc chyba 5 dolarów, żeby dostawać więcej tych podcastów, ale przejadło mi się, nie wiem jak.
No, ja miałem to samo, też posłuchałem trochę i po jakimś czasie się po prostu to skończyło.
Tak,
chociaż... Zmienia faktu, że historia... Jedna rzecz, którą mogę wam powiedzieć, historie... Ktoś... Tam słuchacze przysyłali czasem swoje historie, które on czytał.
Tak, albo znajdywał je. W sieci znalezione, no.
I była historia o kobiecie, która była bardzo gruba. Była tak gruba, że nie wiedziała, że jest w ciąży, poszła do KFC i bardzo chciała zjeść coś, ale chyba było zamknięte czy coś takiego. Zaczęła szantażować tego kolesia, który sprzedawał, potem wdała się z nim w bójkę, w międzyczasie urodziła dziecko, które wpadło do frytkownicy.
No mów dalej.
I przełożyło się to w historię porno, w której ona poprosiła, żeby on zrobił jej dobrze jej własnym
usmażonym
dzieckiem.
Rozumiem. Ja ci powiem, się lepszym
czego próbowałem to powiedzieć najbardziej przyjemnie. Stary, czego my szukamy?
Powiem ci
czego my słuchamy?
Lepszą historię ci powiem. Czytał opowiadanie, w którym bohaterami był Robocop i Batman. I Robocop w trakcie łapania przestępcy zobaczył twarz Bruce'a Wayne'a, że jest Batmanem. I powiedział... Chciałbym dochować twojego sekretu, ale niestety po każdej misji zczytują moją pamięć, żeby zobaczyć, co się stało i niestety zobaczą twoją twarz. Musisz wymazać moją pamięć. Jak to zrobić? Jest przycisk, ale znajduje się w dość nietypowym miejscu. Także Batman i Robocop odbywali gejowski stosunek, żeby wcisnąć przycisk znajdujący się głęboko w tyłku Robocopa.
A propos tego, bo a propos właśnie takich, nie, takich przejść pornograficznych, ty wysłałeś mi dzisiaj zajebistą rzecz. Zdziwię, że nie wrzuciłeś tego na newsa.
Zapomniałem o tym. Poza tym to jest bardzo wizualne.
To jest, ale to i tak możemy polecić. PG Porn to się nazywa. jest to... Koleś zrobił generalnie, jeżeli lubicie wszystko porno, porno oprócz seksu.
Tak.
Jest na przykład coś, z czego ja się brechtałem strasznie, to był Helpful Bus.
Autobus, który bus, który faktycznie pomaga ludziom.
Podjeżdża do dziewczyny i mówię, hej. Ona, cześć, co robisz? Idę do szkoły. Potrzebujesz, żeby cię podwieźć? Okej. Okay. I jadą i faktycznie ją podwożą i wysadzają.
Tak. Ta seria jest ciekawa, bo ja nie wiedziałem, że ona jeszcze jest robiona, bo ja widziałem kilka z tych starszych.
Ja widziałem to z tym, z Saszą Grey i z kotkami.
Powiem ci, koleś, który to zrobił, nazywa się James Gunn. Powiem ci, co jeszcze napisał James Gunn. Napisał Świt żywych trupów, Zacka Snydera wersję, oraz Guardians of the Galaxy, nowy film Marvela, który wychodzi zaraz.
Co ty gadasz?
No. Napisał też grę komputerową Lollipop Chainsaw.
Widziałem tą grę. Ona nie wyszła na PC, chyba tylko na PS4, PS3.
Tak, i szukam jeszcze jakieś filmy, które możesz znać albo ja, ale nie mogę nic znaleźć. To są to jego największe filmy. I Mówi 43.
Ja wrzucam linka do Helpful Busa, który jest strasznie mi się podoba. Alternatywna jeszcze, ty mi podesłałeś, jak z Jenną Hayes jest bodajże.
Z Jenną Hayes jest spoko, jest jeden z tych nowszych, które
jak
nie widziałem.
Jak koleś spotykają się.
Zaczyna śpiewać musical.
Przed seksem zaczyna wchodzić w musical.
Zajebiste i dobrze zaśpiewany, bardzo fajny. Także polecam. Faktycznie jedna rzecz, która tylko boli w tym, to że widać, jak naprawdę słabymi aktorkami są aktorki porno. To boli, kiedy się na nie patrzy.
No cóż, za to im płacą.
Za to im płacą, żeby słabo grały?
Aj, no cóż.
Słuchaj, muszę ostrzec cię, że przekroczyliśmy godzinę nagrywania i teraz powinniśmy podjąć decyzję, czy jedziemy dalej, czy zaczynamy zawijać.
A ile ostatnio? 2 godziny nam zajęło?
Tak.
Powinniśmy zdążyć szybko, to nie usłyszę.
Okej.
No, ludzie mówią, że okej. Okay. Nawet jakaś dziewczyna pisała, że ten, że ostatnio, że jej się podobało i znajdę tego newsa.
Tak, ja też zapamiętałem to, tego newsa. To słuchajcie, zróbmy tak. My nagrywamy dalej.
Do 10.
Jeśli wolelibyście mieć godzinny podcast, to zatrzymajcie teraz podcast. Witajcie w kolejnym odcinku.
Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Inside Baseball.
Mówi do was wciąż Konrad i wciąż Mateusz z Wrocławia. Pizza ratuje życie, mówi Mateusz.
Pizza ratuje życie. Słuchaj, historia jest... historia generalnie jest bardzo dramatyczna. Jest to historia o wyścigu z czasem, o najwyższą stawkę.
Stawką jest życie?
Nie, kapricioza.
Nice.
Słuchaj, Domino's Pizza zrobiło na swojej stronie coś takiego jak... pizza tracker. Chodzi o to, żebyś wiedział, co się dzieje z twoją pizzą.
Żebyś mógł potraktować swoją pizzę, jakby była wysłana UPS-em.
Dokładnie. I w ogóle jak daleko doszliśmy w technologii wysyłania pizzy, nie? Mhm. Że jesteś w stanie pójść, powiedzieć, że chcesz pizzę taką i taką i taką, z tym. Dodatkowo chcesz, żeby ktoś ci narysował jednorożca i ludzie to robią po prostu.
Robią. Ja nigdy nie próbowałem napisać takiej prośby.
Ty powiedziałeś, że chciałbyś, żeby ktoś zostawił pizzę pod drzwiami.
Ja tak, ale to było kłamstwo. Chciałem tak zrobić, ale nie miałem jaj.
Szkoda.
Może kiedyś jeszcze to zrobię.
Ja bym nie chciał, żeby tak zrobił, bo bym nie usłyszał, jak ktoś puka i bym jadł pizzę zimną potem.
No, usłyszałbyś. Bo tak czy siak musisz go usłyszeć, żeby w ogóle odebrać tą pizzę.
No ale jeżeli by zostawił pod drzwiami i zapukał, to może byś nie usłyszał.
A że pukałby poszedł? Tylko raz.
Listonosz dzwoni 3 razy. A pizzamen? Słuchaj, historia jest bardzo prosta.
Tak.
Koleś zamówił sobie pizzę, korzystając właśnie z Domino's Pizza i wiesz, siadł sobie przed telewizorem, obok patrzył na tracker, nie? Na ekranie. I jest, wiesz, krok pierwszy, nie? Twoja pizza została wybrana, jest, wiesz, krok drugi, wiesz, opisuje te po kolei te kroki, nie? Jest krok drugi, przygotowanie tej pizzy i za chwilę, wiesz, słyszy pukanie do drzwi i mówi, kurczę, o, to jest szybkie, nie? Ale patrzy, ale pizza tracker mówi coś innego. Otwiera drzwi i przychodzi jego psychotyczna ex z nożem w ręku. Nice. I zaczyna mu, wiesz, grozić, machać tym nożem, I wiesz, a on wiesz, siada na kanapie i zaczynają próbować uspokoić, ale tak bokiem zerka ciągle na ten pizza tracker, nie? Jest, wiesz, krok trzeci, nie? Pieczenie. Juan wkłada twoją pizzę do piekarnika, nie? I sobie, i kiedy ona mówi i robi całe to swoje przedstawienie takie, on mówi, dawaj Juan, dawaj, wsadzaj to gówno do piekarnika, nie? I dalej, krok czwarty, nie? Pudełko mówi, tak, kurwa, wsadzają moją pizzę do piekarnika, nie? A w międzyczasie ona, wiesz, macha tym nożem, grozi, że się zabije, podetnie sobie żyły. Nie? Jest krok piąty, dostarczenie. Alejandro dowozi twoją pizzę. Godspeed, Alejandro. Moje życie zależy od tego, nie? I wiesz, czeka, mija 10 minut, nie? On zaczyna już w myślach psoczyć na Alejandro. Mówi, napierdalaj, Alejandro, się nie opierdalaj. Jedź tutaj i ratuj mnie, nie? Wiesz, ona krzyczy, wiesz, przewraca rzeczy.
Jak bardzo, widać. Kurwa, jak bardzo trzeba być kreatywnym, żeby utrzymać taką osobę w jakimś, wiesz, w takim stanie, żeby cię nie zabiła na przykład, nie?
Znaczy, no, to ona nie chce cię zabić, ona chce zrobić scenę, nie?
Tak, to może być łatwiej, może w takim razie, jeśli ona robi scenę, to wystarczy być widzem.
Tak czy siak, kwestia jest tak, no, wystarczy być dobrym widzem, nie?
Wzdychać we właściwych momentach. Mówię sobie, że ona krzyczy, że się zabije i ty rzucasz w nią pomidorem. Mówisz, że to było niewiarygodne. W sensie, że nie dajesz wiary. Albo ściągasz ją takim hakiem ze sceny.
Albo rzucasz w nią pomidorem i mówisz, lepiej wróć z kanapką, skoro już masz nóż.
Zostaw ten nóż, będę potrzebował, żeby pociąć pizzę. Ale wiesz, to jest mała, także może już pójść.
I 10 minut później wpada policja do środka z pistoletami. Ten. Okazało się, że Alejandro przyszedł, zobaczył drzwi otwarte na oścież, zobaczył wszystko, zadzwonił na policję i Alejandro, prawdziwy bohater, uratował. Ten. I on podsumował to, Alejandro to piąty żółw ninja.
Nice, w ogóle pasuje w ogóle, nie? Nie wiem, czy był renesansowy malarz, który nazywał się Alejandro.
Nie, ale była piosenka. Ale Alejandro.
Alejandro. No, dobrze, tak. Nie, chciałem powiedzieć, że to była piosenka Lady Gagi, w której w teledysku grał koleś z True Blood. Może była Madonna, ale tamta była...
Nie, Lady Gaga, dobrze, masz rację, Alejandro.
Ale ta
Lady
piosenka, Gaga, o której myślałem, to była Paparazzi. I to jest inna piosenka. Ja lubię Lady Gaga, przynajmniej to jej płytę, co była taka popularna.
Ja lubię bardzo Lady Gaga, jest spoko. Większość takich popularnych tych jest w miarę spoko.
Jest w miarę spoko. Ona dla mnie jest kobiecym Mansonem trochę. To co Monika jej nie lubi.
Ja wiem. Jest, wiesz, piosenkarką, może zrobić cokolwiek, ważne, żeby śpiewała, okej. Okay.
No. Słuchaj, kanadyjska uprzejmość, kanadyjski spryt.
A jedna rzecz, jeszcze wracając, jedną rzecz, za którą bardzo szanuję, to za wystąpienie w Saturday Night Live.
O, nie widziałem jej tam.
Tak, Golden Rule to jest.
A, ona tam, to tak było, dobra, to w takim razie widziałem.
It's not gay if it's in a three-way.
Tak.
Czyli raz w dupę to nie pedał. Polska wersja.
Przełożyliśmy. Jest to trochę mniej...
Jest to mniej
zyskowne dla nas. Słuchaj, ja wcisnę tutaj swój, ponieważ ten był twój. Kanadyjska uprzejmość, kanadyjski spryt. Dawaj. Przestępca uciekł z kanadyjskiego więzienia, wysyłając się pocztą.
Jezus Maria.
Chciałem powiedzieć, że ciekawe, czy napisał przepraszam na karteczce, ale on jest Turkiem. 42-letni Turek, który odprawiał, siedział 7-letni wyrok. Więźniowie muszą pracować w więzieniu, oni robią tam rzeczy i chyba nawet dostają za to pieniądze. Wydaje mi się, że po tym, jak cię wpuszczają z więzienia, to dostajesz jakąś wypłatę jeszcze za to, co zrobiłeś, jak pracowałeś w więzieniu, nie? I robił różne rzeczy i po tym, jak już mieli się zmieniać, to schował się do pudełka. I kurier przyszedł i zabrał pudełka i wysłał je DHL-em czy czymś tam.
Wyobraź sobie, wielkie zaskoczenie byłoby kolesia, gdyby wysłał się w pudełku pizzy i wyszedł, a tam laska grozi kolesiowi nożem.
Kurwa, zajebiście. Przestępca uratował moje życie. Aha, i Dominos. I Jak tylko samochód wyjechał poza bramy więzienia, to on wyciął wielką dziurę w tym. Myślałem, że w pudełku, ale, tak, ale w tym. W ciężarówce, bo to była taka z... Jak to się nazywa?
Z tektury.
Nie,
to taka wszystko to materiał. Było przedstawienie. Wszystko to było przedstawienie.
W plandece wyciął dziurę i uciekł. I do dzisiaj go nie znaleźli, także bardzo skuteczny jest to.
Dla mnie to jest skazanie na Shawshank w ogóle trochę.
Ja nie widziałem skazania na Shawshank.
Tam koleś... stary film.
Ja wiem, że to jest jeden z najważniejszych filmów ludzkości i jeden z najlepszych.
Jest przyjemny bardzo, no.
Jest na liście większości osób jako najlepszy film ever. Także
jest fajny. Znaczy, wiesz, jest fajnie pokazane, że koleś, wiesz, chce uciec z więzienia, więc ma swój plan po prostu, nie? Który cokolwiek by się nie działo, realizuje go.
Mam niezawodny plan.
Znaczy, radzę ci oglądać ten film jak najszybciej, bo im dłużej będziesz zwlekał, ten film będzie chujowszy, nie? Trochę tak. Gadaliśmy o tym, jak jest na podstawie Władcy Pierścieni chyba kiedyś.
No.
Że ty czytałeś Władcę Pierścieni, tobie się podobał, a ja czytałem go później, kiedy już całą fantastykę znałem i Władca Pierścieni jako klasyk nie robił na mnie wrażenia, bo wszystko już znałem to. Więc Władca Pierścieni był strasznie chujowy.
Ja dlatego. Tak miałem z rokiem 1984.
No właśnie, jak to. I są rzeczy,
wszystko
które
było
jak przeczytasz.
Potwornie.
I są rzeczy, które jak przeczytasz za późno, to są po prostu.
Jest
słabe.
Za późno. Tak.
Jest już za późno.
Za późno, by być szczęśliwym z tym konkretnym tworem kultury.
Stary. Szczeciński job.
Dawaj.
Brawurowa krawędzież bankomatu na pogodnie. Mówimy o naszym mieście rodzinnym, o Szczecinie.
Łezka mam w oku.
I mnie też mam, bo ja na przykład mogłem pójść na studia, a mogłem zostać łotrem. Poszedłem na studia, a mogłem zostać łotrem dżentelmenem albo hiperzłomiarzem. Zaraz ci powiem dlaczego.
Tą decyzję powinieneś był podjąć w liceum, które dzisiaj się sobie uświadomiłem. Było 10 lat temu, Mateusz. Liceum. Było 10 lat temu.
Tak.
Tak, na boku.
Nie tęsknię.
Zajebiste było liceum.
Nie tęsknię, potem było coraz lepiej.
No dobra, jak można, ja zawsze się zastanawiałem się, jak można okraść bankomat, bo to jest przecież wielki skurwiel strasznie.
No, można okraść bankomat, zabierając zawartość bankomatu razem z opakowaniem.
Ale on, ja myślałem, że bankomaty ważą tonę, że to są bardzo ciężkie rzeczy, takie obciążone, wiesz, betonem czy czymś tam.
No one są, powinny być w ogóle, wiesz, najczęściej się robi tak, że się je wmontowuje albo w ścianę, albo w zbrojenie w ogóle, w ziemię, nie? Jakoś. No ale to nie przeszkadzało super złodziejom ze Szczecina. Tak. Otóż wjechali do sklepu samochodem, ponoć jakąś wersją...
Luksusowym Audi.
Audi. Mhm. Wjechali do środka, przyczepili hakiem. Przezroczyli linę holowniczą, przywiązaną do linę holowniczą, ruszyli samochodem i wyrwali z podłoża bankomat. Podjechali jeszcze parę metrów, wrzucili go na ten samochód i odjechali.
Właśnie, i ten artykuł uświadomił mi, że bankomat waży trochę ponad 100 kilo. To jest bardzo mało w porównaniu do tego, co ja myślałem, że on waży. 100 kilo to jest tyle, co ja ważę. Tak jakbym ja leżał na ziemi, twardy i gotowy do akcji, byście wrzucili mnie do samochodu.
No... I skąd wiesz, że waży 100 kilo?
Ale jest mnie łatwiej wyrwać.
Jest tu gdzieś napisane?
Tak. Jest napisane, jestem pewien, bo czytałem i znalazłem i zastanawiałem się nad tym. Czekaj,
jest fakt, bankomat waży ponad 100 kg.
Ponad 100 kg, no dobra, no to załóżmy, że waży 120 nawet. To wciąż, wiesz, dla dwóch osób to w ogóle jest bardzo mało do podniesienia. Ale musieli go faktycznie wyrwać z ziemi najpierw. Bo był widocznie wmontowany albo wmurowany w ziemię.
No. Stojący przy ścianie. Nie no, musieli go nie, ten. Ale masakra, nie? I mogłeś zostać złodziejem, dżentelmenem, a tak to ten. Ja teraz, no ja mam problem, nie? Ja bym taki bankomat, szczerze, jakby sprzedawali, ja bym taki bankomat kupił. Bo ja często wychodzę do Żabki i wiesz, mówię, a potrzebuję gotówki. Na przykład. No to bym miał bankomat w domu i sobie bym wypłacił po prostu.
Wypłaciłbyś, a co byś zrobił, jakbyś potrzebował wsadzić do niego pieniądze?
Jak wsadzić do niego pieniądze? W bankomacie zawsze są pieniądze.
A to prawda, on drukuje pieniądze. Jak te, jak biletery w...
Jakby mi się skończyły, to bym zadzwonił do banku, powiedział, że w moim bankomacie skończyły mi się pieniądze.
Oni powiedzieliby, bardzo przepraszamy, zaraz przyjedziemy.
Tym bardziej, że w domu mam taki stary, nieużywany piec kaflowy. Pewnie wrzuciłbym sobie zamiast tego pieca kaflowego bankomat.
No. Prawdopodobnie dawałby więcej ciepła, bo on działa, funkcjonuje, ma w środku procesor, więc musi mieć chłodzenie. A piec kaflowy chuj stoi i nic.
No i bym sobie wypłacał pieniądze i szedł normalnie. Spoko.
Zawsze zastanawiam się, co jest w tym piecu kaflowym. Czy można wejść do niego na przykład? Bo tam w środku on jest pusty?
Nie, on musi być... On jest ciepłem, więc jest, wiesz, ma odpowiednio, jest odpowiednio wyłożony, żeby trzymał ciepło. po prostu.
No, no, tak się zastanawiam, tylko, to, znaczy to wiem, ale wiem, że muszą być tam też ściany określonej grubości, żeby dały radę się nagrzać.
Nie, widziałeś kiedyś boiler w środku? Boiler ma takie żebra.
No pewnie, że nie takim... widziałem boilera w środku.
No jak?
Nikt
jak
nie spojrzysz widzi boilera w środku.
Jak? Nie boiler, tylko podgrzewacz wody jakikolwiek. Nie, no boiler. Jak spojrzysz od dołu, tam jest dziura zawsze. I możesz, jak zapalasz boiler, startujesz, to widzisz go. Natomiast generalnie w środku jest taki wąż.
Właśnie wpisuję boiler przekrój w ten. Faktycznie no chodzi... jest wąż. I tam też jest wąż?
No, no w każdym takim urządzeniu grzewczym. Chodzi o to, żeby rozprowadzić tą temperaturę.
Ale ty rozpalasz ogień w tym przecież, w piecu kaflowym.
No, a grzeje dym, nie?
No,
i
ale
ciepło,
to...
I ciepłe powietrze, które jest.
Rurami no, ale... musi iść woda jakaś.
Nie.
Dlaczego nie?
No samo ciepłe powietrze się nagrzewa i ten...
A on ma gdzieś jakieś wyjście, żeby mogło po powietrze, które... W sensie ten smog, żeby mógł wylecieć?
No chyba tak.
Ja nie widziałem nigdy.
Mi się wydaje, że musi
kartony
mieć.
Kartony jakieś stoją na tym piecu.
Znaczy, no wiesz, inaczej by się rozgrzało powietrze, rozszerzyło i wybuchło, więc myślę, że musi mieć.
No powinien mieć, masz rację. Widzisz, jesteś tak mądry bardzo.
Tak Słysza. Działają bomby. Tak. Wyobrażasz sobie taką, jak koleś wnosi piec kaflowy do samolotu?
Albo
no, nie widzę tu bomby, a on zamyka ten i wybucha.
Tak, albo wchodzi, albo idzie jako publiczność na bostońskim maratonie i trzyma taki piec kaflowy w 3 osoby. Spokojnie, dajcie mi jeszcze 3 godziny.
Oj, panie.
Czy coś jeszcze z tego, co tu mamy, przelatujemy czy olewamy?
Chciałbym, żebyś mi powiedział, ale możemy powiedzieć tutaj, jest co, doktor...
Doktor Ninja, to jest, to właściwie jest wizualne, musicie zobaczyć, to będzie też obrazek w dzisiejszym podcaście. Jest to zdjęcie chyba z Arabii Saudyjskiej, gdzie 52 kobiety o stopniu doktora.
Jezus, jak się pięknie nazywa ten uniwersytet.
Jizan University. Jesus.
Arabia Saudyjska, dokładnie.
Tak, i wow. 52 kobiety, które
dajemy
osiągnęły
stopień
doktora.
Dajemy radę, Konrad, z geografią.
Tak, no, no to znaczy ja wziąłem pod uwagę tutaj nazwę Twittera, Saudi Woman, i stwierdziłem, że to pewnie stamtąd.
Fuck.
I wszystkie z tych kobiet wyglądają jak ninja. I to takie zajebiste ninja ze złotym obszyciem, bo mają maski ninja na głowach.
Masakra, nie? I wszystkie stoją? Im ten. Ja jestem ciekaw w ogóle, jak one mają operować potem ludzi, albo wiesz, leczyć ich.
No ręce nie mają przecież rąk schowanych. Mają dłonie
tak,
na wierzchu.
Ale wiesz, patrzą do tego brzucha i nic nie widzą, bo widzą tylko taką... Ten. Ja mi się wydaje, że to jest sposób solidaryzacji ze zjatami.
Czemu?
Że widzisz przez taką wąską szparę.
A, no tak. A wyobraź sobie, bo one też chyba nie mogą rozmawiać z obcymi mężczyznami. Jakby ona leczyła człowieka i pytałaby, gdzie pana boli? I wtedy wpada jej mąż i mówi, kurwa, rozmawiasz z moją żoną? Pierdol? Obetnę ci głowę na telewizji Al Jazeera.
Ona mówi, on wbija mu nóż w brzuch, a ona szybko zaszywa. To jest perpetuum mobile.
Nice. Dalej. To był news, który dostałem na Twitterze. Niestety nie pozapisywałem, od kogo dostałem te informacje, także musicie czuć ciepło w brzuchu bez świadomości własnego imienia. Dobry cios. To jest dziennik wschodni.pl i to jest od nas z Polski. 34-letni recydwista odpowie za morderstwo. Miał zamordować własną ciotkę. Zadźgał również należącą do kobiety krowę. Tylko ja widzę dziury w tej historii. Powiem ci, co się zdarzyło. Czesława D., czyli ciotka oskarżonego, usłyszała jakiś... Ona i sąsiad usłyszeli jakiś straszny ryk z obory. Ale ona powiedziała, nie, wszystko jest na pewno w porządku. A potem wieczorem przybiegła do tego sąsiada i była cała we krwi. Wezwano karetkę, była ranna w szyję, ale nie straciła przytomności. I wyznała, że poszła doić krowę. I ktoś ją wziął za głowę z tyłu i zadał cios. I zmarła w szpitalu, wykrwawiła się, także w ogóle rada. Ona była całkiem w porządku, jak była w domu, poszła do szpitala, umarła. Także wyciągnijcie sami wnioski. Ale słuchaj, nie dotarliśmy jeszcze do tego, w czym widzę dziurę. Śledczy uznali, że za wszystkim stoi Lubomir L., krewny staruszki. I on zadźgał tą krowę i zadźgał tą swoją ciotkę, prawda?
No tak, nie, najpierw zadźgał ciotkę, a potem zadźgał krowę, żeby nie było świadków.
No właśnie, tylko to dlaczego ta ciotka jeszcze żyła? Chcesz mi powiedzieć, że człowiek, który jest w stanie zadźgać nożem tak zajebiste stworzenie, jakim jest krowa, nie jest w stanie zadźgać człowieka tak, żeby umarł szybko?
Ja myślę, że on chciał zabić tylko krowę, ale za pierwszym razem się pomylił i dźgnął staruszkę.
No właśnie, ja myślałem, że tutaj, że on zadźgał... Ta moja ciotka to taka krowa. Mi się wydawało, że ta krowa krzyknęła, kiedy była zabijana. Bo on w ogóle powiedział, że chciał zabić. On przyznał tak, się, że zabił krowę.
Wiesz, co krzyknęła? Co? Nie zabijaj mnie, jestem Czesławą D.
Słuchaj, on się przyznał do zabójstwa zwierzęcia. Twierdził, że zrobił to, bo krowa kopała w nocy.
Ale jak kopała... Może to był skazanie na Shawshank i ona kopała podkop, żeby uciec.
Chciała uciec. Zasługiwała na śmierć.
Krowa kopała.
Czyli on ją zabił, przyszła ciotka i on... I mi się wydaje, że ktoś inny zabił ciotkę, że skorzystał. Zobaczył, że on zabija krowę.
Podoba mi się komentarz.
Który?
Komentarz jest jeden. Podpis. Jebane bydle. Czy warto tak mówić o zmarłej krowie?
No właśnie, też uważam, że to jest nie na miejscu i że jest to niesmaczne. W przeciwieństwie do krowy, która na pewno była pyszna.
Jest to gatunkizm.
Jest to gatunkizm, nie róbcie takich rzeczy.
Oj, stary.
I jeszcze szybko muszę powiedzieć ci, że nie żyje najbardziej znienawidzony człowiek Ameryki.
What?
Umarł z przyczyn naturalnych w wieku 83 albo 84 lat. Nie jestem pewien, bo zapomniałem. Założyciel sławnego kościoła Westboro Baptist Church, który, wydaje mi się, że wszyscy o nim wiedzą. Jeśli nie wiecie, jeśli nie znasz tej nazwy Westboro Baptist Church, to na pewno kojarzysz takie zdjęcia na przykład z Comic-Conu, że stoją sobie ludzie przed budynkiem Comic-Conu, a koło nich stoją ludzie, dzieci, starsze osoby z wielkimi transparentami God hates fags, Bóg nienawidzi pedałów.
Fajnie, że ludzie mają czas w ogóle na to.
No właśnie.
Ja nie mam czasu na pracę czasami, a oni mają czas, żeby sobie zrobić ten i pójść.
Oni są znani z tego, że nagrywają piosenki na przykład takie które zawierają, wiesz, przekazują ich nienawiść do pedałów albo do żołnierzy, bo nienawidzą też żołnierzy. Chodzą na przykład na pogrzeby żołnierzy.
To trochę się myla z celem, nie? Bo przecież to jest tak, że albo jest, wiesz, jeśli chodzi o te opcje polityczne, no to albo jesteś właśnie taki liberalny i wtedy nie lubisz żołnierzy, bo jesteś tolerancyjny, jesteś za wolnością, albo wręcz odwrotnie, jesteś za żołnierzami, a nie lubisz pedału.
Nie, nie, ale ten kościół uważa, że Ameryka jest przegnita do samego jądra. I że...
A sama Ameryka.
Także, no oni...
I wiesz, co możesz zrobić wtedy?
Wyprowadzić się?
No.
Słuchaj, chodzą, wyobraź sobie coś takiego, chodzą na pogrzeby żołnierzy, trzymając transparenty dzięki Bogu za martwych żołnierzy.
Znaczy, no tak, a komu innemu?
Wyobraź to sobie. Kościół obwiniał też gejów...
Przecież nie żołnierzom innej nacji.
Słuchaj, kościół obwiniał też gejów za powodowanie katastrof naturalnych, czyli na przykład wybuch wulkan, geje. Było trzęsienie ziemi, no na pewno, wiesz, ktoś stykał się penisami, więc było trzęsienie ziemi, ponieważ Bóg Bóg nienawidzi gejów.
Wyobrażam, jak jest są dwa penisy, jak tak zbliżają się, dotknęły się czubkę i wybuch wulkanu.
Bóg
jest taki, że,
jak może.
I okazało się, że to wcale nie był eufemizm na orgazm. Taki jak w telewizji, nie? Czasami robią.
Że wulkan eksploduje i pociągnie
się. Z tyłu eksploduje wulkan i potem oni siedzą i palą fajkę i włączają newsa, a tam rzeczywiście wybuchł wulkan.
Słuchaj, i ten kościół był też za karą śmierci dla gejów i lesbijek i według mnie powinni po prostu przenieść się do Rosji.
To jest trochę, no to fakt. Powinni przenieść się do Rosji. Wiesz, gdzie mogliby się przeprowadzić? Na Krym. Ale z drugiej strony to całkiem chujowe ze strony Boga. Wiesz, masz... Nienawidzisz gejów, okej. Okay.
Tak.
Spoko, ja rozumiem, możesz nienawidzić kogokolwiek. Nie jest wolność słowa Bogu, spoko. Możesz pisać książki o czymkolwiek, nienawidzić kogokolwiek.
Nienawidzić gejów jest rzeczą boską.
A wybaczać gejowską najwidoczniej.
No.
No i teraz patrzysz na to z takiego punktu widzenia. Są geje, są na przykład w Ameryce, tak, według tego. Tutaj jest Wichita jakieś, no dobra, załóżmy, że jest sobie gej w Nowym Jorku, spotyka ze swoim drugim gejem i zamiast zrobić trzęsienie ziemi w Nowym Jorku, to Bóg robi to na drugim, już na końcu świata wybucha wulkan.
No albo porywa samolot do Malezji. To słuchaj, jeszcze, jako że zapomniałem powiedzieć, jak on się nazywał.
Nienawidzę gejów, lepiej zniszczę heteroseksualistów na drugim końcu świata.
Słuchaj, założyciel tego kościoła nazywał się Fred Phelps. I wbrew pozorom nie wygrał żadnych medali olimpijskich w pływaniu.
Wygrał w olimpiadzie nienawidzenia.
No, wygrał w olimpiadzie nienawiści, dokładnie.
Był ten, jest największy kategorii. Największy hater.
Jest uważany za najbardziej znienawidzonego człowieka w Ameryce i kiedy był o to zapytany w wywiadzie, to powiedział, że się cieszy, ponieważ jeżeli ludzie nie prześladowaliby go za głoszenie słowa pana, to byłoby coś nie tak.
No.
Cieszył się, że umiera swoją drogą.
Jego żona odpowiedziała, przepraszam, córka, czy powiedziała, że nie będzie pogrzebu. Powiedziała, nie czcimy umarłych.
No, może poza tym bali się, że przyjdą jego wyznawcy i będą krzyczeli, że Bóg nienawidzi pedałów. W ogóle ten, on się cieszył, że umiera. I to była pierwsza rzecz, w której zgadzał się on i reszta Amerykanów. O, pięknie. Słuchaj, piłka w trybuny.
Piłka w trybuny. Najlepsze imię świata, pisze do nas Runek.
Mhm. 22-latek przegrał zakład i musiał zmienić imię na Full Metal Havoc, more sexy and intelligent than Spock and all the superheroes combined with Frost Nova.
Fajnie, że imię się kończy na WIT, bo nazwisko to jest Frost Nova, jak się zwracają do niego w artykule. Mówię, pan Frost Nova.
Zajebiście. Bardzo fajnie. I to jest najdłuższe możliwe nazwisko. W sensie chyba brakuje mu jednej litery, żeby osiągnąć 100 znaków, co jest maksymalną dozwoloną w Ameryce długością. Nie wiem, czy w Ameryce.
A propos tej kobiety z Hawaii, nie?
Tak. Ale według mnie to powinno być, że wygrał zakład, albo przegrał zakład, ale wygrał życie, bo zajebiste jest to imię.
Zajebiste jest to imię.
No bo na przykład, jeśli chcą mówić do ciebie skrótem, to mówią Full Metal. Wyjebanie.
Albo Havoc.
Albo Havoc.
Albo More Sexy.
Albo More Sexy and Intelligent. Than Spock. Wszystko jest pozytywne tutaj. Nawet jak będą mówili do ciebie The.
Nawet jak będą mówili do ciebie The. Czaisz?
Mówimy na niego The with Frost Nova.
To by było najlepsze imię w ogóle, D. Czaisz?
D.
Nie, bo tak jak, zobacz, jest, wiesz, jest, nie wiem, jest Paweł, nie? Jest D. Paweł.
Tak.
Ten Paweł konkretny. Ja nie mówię do ciebie koleś, tylko mówię D. Dude. Jak w tym, jak w Bigu Lebowskim.
Tak, albo zmieniasz nazwisko dude, na man. Jesteś the man.
The man.
The man.
Where no man has gone before.
Bardzo, bardzo mi się podoba to, ta historia. Bardzo mi się podoba.
W ogóle, co ciekawe, znalazłem w tej historii coś takiego, że znakami, które nie mogą być w twoim imieniu, to je, nie możesz się nazywać. Co?
Nie wiem, Mateusz, powiedz mi.
Jezus, szkoda. Odrzucone imiona w tym roku to
Bobby Drop Table.
Majesty, King, Knight, Princess, Justice, Anal, V8, 89, Mafia No Fear, Lucifer, Full Stop.
Full Stop to kropka chyba.
Ale nie, Full Stop się nazywa po prostu.
Właśnie nie, czy Full Stop czy kropka, bo Full Stop oznacza kropkę.
And Star, czyli gwiazdka.
Dziwi taka mnie, że Justice, ponieważ...
Gwiazdka mi się podoba, bo gwiazdka to jest, jak się robi zapytania do SQL-a, do bazy, każdej bazy danych praktycznie,
no,
to gwiazdka oznacza wszystkie rekordy, więc to jest rodzaj tego, co w XKCD kiedyś było, Bobby Drop Table.
Że ktoś chciał zhakować te
imię, które, imię, które hakuje bazy danych. Szkoda, mi się jedna rzecz tylko nie podoba.
Co?
Że Lucifer nie możesz się nazywać. Czemu?
No właśnie, mówiliby do ciebie Lucy.
Ja bym nazwał w ogóle, jakbym miał syna, to bym nazwał go Lucifer.
Mnie dziwi, że Justice jest niedozwolone, bo połowa dziewczynek czarnych w Ameryce nie będzie miał teraz imienia.
Szanikła?
Szanikła?
Szanik kokoszanyszy? Bom szakalakanyszy?
W 2007 roku w Nowej Zelandii para próbowała nazwać dziecko For Real Superman, ale nie odmówiono im, ponieważ zawierało liczbę.
For reals. For reals, homies. Ja się zastanawiam w ogóle, to jest fajne imię na bierzmowanie. Ja bym sobie wziął to imię. Na bierzmowanie, gdybym był. No, Lucifer.
For real
jest to
Superman.
Anioł.
Jest anioł, no, ale nie wiem, czy nie musi być imię świętego.
No to jest, był kiedyś święty.
Nie, anioł? Właśnie nie. Nie, świętymi mogą stać ludzie.
Nie możesz być aniołem?
Bo myślę, że aniołowie nie są święci. Znaczy są, ale kurwa.
Możesz być aniołem, a jakbyś się nazwał...
możesz. Michał. Anioł Michał, nie? I masz albo Archanioł Gabriel i możesz być Archanioł Michał. Nie wszyscy są archaniołami. Słucham teraz drugiej części Siewcy Wiatru, dlatego jestem w klimacie aniołów.
Tak. Szkoda, ja bym chciał, żeby... No, że to mi jest przykre, to jest akurat, tego nie rozumiem.
No, wiesz co, tutaj musisz brać pod uwagę to, że są urzędy, którym zależy na tym, żeby dziecko nie dostawało w pierdol w szkole. Nawet ale jeśli rodzice mają to w dupie.
Ale możesz się nazwać Bóg, a nie możesz Lucyfer.
Tak, ale może...
się nazwać God.
Faktycznie, może dziecko nie dostaje w pierdol, jeśli nazywa się God, bo wszyscy stwierdzają, że może lepiej nie ryzykować.
Wyobrażasz
jak
sobie,
połowa wiernych.
Chyba, że jest mój ulubiony dowcip.
No.
Którego nie da się przetłumaczyć, ale mógłby też, chciałby się nazwać God, ale poszedł do urzędu, tam był koleś, który jest dyslektykiem i nazwał go Dog.
Zajebiste by to było.
I jest czarny.
O kurwa.
Dog. To jest trochę jak ten, jak się nazywa, Samurai Dog?
Był taki film, gdzie był czarny koleś, co kradł samochody i zabijał ludzi kataną. Trochę to było chyba durne.
Ghost Dog.
Ghost Dog.
Ghost Dog. Tak, o kolesie takim... Bardzo fajny to był w sumie film.
Słuchaj, dostaliśmy od anonimowego słuchacza link YouTube'owy do filmu, który on określił jako Miś 2014 Cudowna Historia. Ale chciałem go dzisiaj obejrzeć i filmik jest usunięty z komentarzem YouTube'owym "This video has been removed as a violation of blah blah blah, prohibiting content designed to harass, bully or threaten." Także tak. Nie wiem, co to było.
Ja widziałem, co to było.
Najwyraźniej był to hate speech. Co to było?
Nie, to był kolesie weszli do sklepu i chcieli sobie, był taki sklep w klimacie PRL-u, nie? Taki, wiesz, jest pani za ladą na jakiejś wsi, nie? Mhm. Pani za ladą i
jedna
było...
półka.
Jedna półka i pani sprzedawała w tym sklepie żurek i kawałki kurczaka. Wiesz, taki z rożna czy z czegoś takiego. Można było zamówić i było krzesło, stół. I kolesie usiedli, chcieli po prostu otworzyć laptopa i wiesz. I pani, i napisać coś, nie wiem, przez 15 minut może. I pani zaczęła, wiesz, tam ich wyzywać i mówić, że jeżeli chcą, to mogą sobie wynająć pokój, a nie mogą tutaj tak robić. I była cała taka rozmowa. No wiesz, pani w klimacie PRL-u generalnie. Co mi tu będzie?
A to było polskie?
Internety sprawdzał.
Czy to było...
Tak, polskie.
O, spoko.
Polskie. Co mi tu będzie internety sprawdzał?
No fuck.
Znaczy śmieszne, tak wiesz, śmieszne. A z drugiej strony wygląda, wiesz, nie wiesz, co było wcześniej, nie? Więc nie wiesz, czy ta pani przypadnie sprowokowali tej pani, a dopiero potem zaczęli ją nagrywać.
Właśnie, studenci jebani.
Studenty jebani. Oj. Panie. Słuchaj.
No?
My day pisze.
Tell me about your day.
My day.
Tell me about it.
Student twierdzi, że pobiło go kilku osiłków homofobów. A to były schody.
Tak, wrzucił do internetu zdjęcia tego, jak został pobity. Ma powybijane zęby, ma w ogóle posiniaczoną twarz i straszne to zdjęcie zębów jest w ogóle.
O Jezus, fatalne.
Ale kiedy sprawdzono kamery ochrony, okazało się, że wyjebał się na schodach. I wtedy się przyznał, że faktycznie wyjebał się na schodach.
Jezus, ale mocno się wyjebał na schodach. No. Chyba, że go... A myślisz, że go tak mocno zastraszyli?
To mi przypomina takiego przyjaciela mojego, który też się wyjebał na schodach i rozjebał sobie przednie zęby.
Ja się wyjebałem.
Wiem.
Ale to nie do końca było na schodach. To jest to, co powiedziałem rodzicom.
A, okej.
Okay. Co nie zmienia faktu, nie mam dwóch przednich zębów, mam sztuczne.
Tak, Mateusz ma bardzo, bardzo realistyczne, sztuczne przednie zęby. Ale to hologramy. Jeśli byście wsadzili mu język do ust, co polecam, żebyście zrobili, to wyczujecie,
Konrad,
że nie
Konrad
są prawdziwe.
Robi to co tydzień. Ach, to technologia.
Czemu nie patrzysz mi w oczy, kiedy się kochamy?
O, jesteś plecami do mnie.
Ustawiamy lustro.
Oj. I co tutaj? Robert C. pisze. Polski Heisenberg.
I podsyła linka do...
Powiedz mi.
Do... Ale to nie jest polski Heisenberg, bo to jest The British Breaking Bad. The chemistry... Nauczyciel chemii, który nazywany jest profesorem...
A Ryszard Jakubczyk się nazywa.
Aha, okej. Okay. Planował zarabiać 4 miliony funtów w amfetaminie. Nie, chciał zrobić 4 miliony funtów w amfetaminie co 2 dni w swoim domowym laboratorium. Został złapany...
To jest gang Polaków w ogóle, przepraszam, że ci przerywam.
Ale nie jest przystojny.
Obok niego jest jego żona Jakubczyk?
Nie, to jest bohater z Breaking Bad.
Jak? Na dole zjedź. Jest po lewej stronie laska okay. I po prawej stronie jest jego żona. Jego żona się nazywała Ewa Łyżwa-Cias i Piotr Turek, który jest Jesse Pinkman. Jest, ale wiesz, co by mnie interesowało?
Piotr Turek miał rozprowadzać.
Ja bym chciał zobaczyć, kto jest kurwa Saulem Goodmanem w tym.
No, dobre pytanie.
Ale taki Saul Goodman, taki Polak.
Tak, ale Saul Goodman umie kryć swoje plecy, także jego nie złapali. Fuck, jak testowali, złapali ich, złapano ich, kiedy testowali, testowali porcje. Ale tu jest napisane, że amfetaminę robili, a nie metamfetaminę. Czyli nie robili tego super złego narkotyku. Nie powinniśmy ich oceniać źle. Co drugą, nie wiedziałem, że amfetaminę też można tak łatwo zrobić. Znaczy łatwo, wiesz, no jest nauczycielem chemii, w sumie może nie aż tak łatwo.
Znaczy amfetamina, Jezus Maria, teraz wyjdzie moje niedoedukowanie w tym tym.
Amfetamina to jest biały proszek, coś jak kokaina, ale nie tak
zdrowe.
Ale
to nie jest
tak
coś, co rośnie na drzewach? Że są plantacje?
Nie wiem, może kurde, można...
Znaczy, no na pewno da się go syntetyzować, ale...
No możliwe, że go syntetyzuje właśnie, albo kupuje jakieś produkty, z których go wyciąga, nie?
Nie, dobra, to jest jakaś cząsteczka po prostu.
Ale to nie jest ta metamfetamina, którą się pali w
Ja myślę o kokainie,
Tak, kokaina się uzyskuje z naturalnych rzeczy i kokaina jest w ogóle uważana za bardzo dobry narkotyk, jeśli chodzi o to, że on bardzo szybko wychodzi z twojego ciała, czyli po pierwsze nie można wykryć tego, że brałeś, po drugie nie masz jakichś hardkorowych, wiesz, później... nie wiem, powikłań czy dół, wiesz, nawrotów czegoś tam bardzo
chodzisz do, chyba, że wchodzisz do willi wielkiego mafioza i strzelasz z...
Tak. Tylko jest bardzo, bardzo droga, bo z tego co wiem, amfetamina jest tania jak barszcz, a kokaina jest bardzo droga.
Za jakość się płaci.
Prawdopodobnie tak. Także jeśli dzieci, jeśli ktoś będzie chciał dać wam amfetaminę albo kokainę, to wybierzcie kokainę. W Inside Baseball nie popiera brania narkotyków. Oficjalnie. Oficjalnie nie popieramy.
Ja, moja chrześcijańska strona nie popiera brania narkotyków.
Tu jest jeszcze jeden link. Combo Breaker, cancer plus HIV równa się profit. Nie widziałem tego linka, także muszę otworzyć go teraz i na bieżąco powiedzieć wam, co się dzieje.
O Jezus, nie. Z tego co widzę, jeszcze mi się ładuje, ale sześciolatek był chory na raka, no. I zarazili go HIV-em, żeby uleczyć mu raka.
Tak. No w sumie lepiej mieć HIV niż raka. Nie?
Nie wiem.
Bo HIV może być nieaktywowane, nie? Możesz mieć śpiący HIV w sobie.
Tak, no masz HIV, ale jeszcze jest AIDS potem, nie?
Tak, HIV to jest wirus. I tutaj mówią też, że HIV został zmodyfikowany, żeby nie powodował AIDS.
A, czyli użył, bo tak, HIV sam w sobie zabija komórki, nie? Mhm. Więc oni użyli HIV po to, żeby zabić komórki rakowe.
Zaprogramowali go, żeby atakował raka.
Ciekawe to jest. Jezus.
Killers that only kill bad guys, like Dexter.
Wirus został zmieniony tak, żeby nie powodował choroby.
Tak, i procedura jest ciągle w bardzo wczesnych stadiach, jest bardzo, bardzo niebezpieczna, ale... Emma była dobrym kandydatem i była to ostatnia szansa, więc użyli tego i zrobili dobrze. I wszystko dobrze. Wow, dziewczynka wciąż nie ma włosów, także nie wiem, co to woli chemię.
Ale to nie jest tak, że włosy odrastają potem?
Odrastają potem, tylko że to musisz nie brać chemii długi czas, żeby... Znaczy wiesz, no jak bierzesz chemię, to nie... To
nie, bo ja pamiętam... No tak, no ale ja pamiętam właśnie, że Breaking Bad, on przestał i urosły mu włosy potem.
Tak. To znaczy jak ta dziewczynka teraz też... Bo skoro powiedzieli, że to jest ostatnia szansa, to znaczy, że brała chemię i nie podziałało. Także najwyraźniej stwierdzili, a w takim razie jebnijmy AIDS. Słuchaj, i taki lekarz przyszedł, położył jej rękę na kolanie i powiedział sobie na to.
Ja to samo pomyślałem. Powiedział... Wziął strzykawkę, podniósł ją, zdjął ten, popukał, spojrzał na nią, odłożył słuchawkę, powiedział, pochyl się. Będą
over. Słyszałeś, nie pamiętam jaki to był komik, ale była taka historia, kiedy rozkminiali, kto pierwszy zaraził się AIDS, bo to była choroba, która pochodziła od małp. I lekarz zbadał kolesia i powiedział, no przykro mi, ale ma pan AIDS. Musiał pan chyba bić się z małpą. On mówi, co? Oczywiście, że nie biłem się z małpą. Co, jesteś głupi? No cóż, no są tylko dwie możliwości, żeby zaraził się pan AIDS. Albo bił się pan z małpą, albo uprawiał pan seks analny z małpą. No, to pierwsze.
Tak, biłem się. Nie, ale nie protestowała. Znaczy, najpierw się biliśmy.
To było coś pomiędzy walką i seksem. Prowadek napisał, może lepiej podcastowy Patreon. Ja na przykład komiksy rzadko czytam, ale IB regularnie słucham, a wcześniej Schwinga tyle. Bardzo dziwna kolejność słów, ale podoba mi się
nie,
twój przekaz.
Nie, ty nie mówisz. Ale IB regularnie słucham, a wcześniej Schwinga tyle.
Okej, okay. Schwinga. I ja myślę, że wiesz, bardzo spoko, Patreon dla IB spoko, ale w momencie, kiedy podcastu będzie słuchało trochę więcej osób niż teraz, także jeśli chcecie...
Ziomki, jeśli chcecie, to przelejcie to Konradowi. Konrad dba o takie rzeczy jak serwery i tak dalej i na pewno będzie mu będzie zadowolony. Ja nie potrzebuję pieniędzy, żeby się utrzymać, a wszelkie rzeczy, które dacie Konradowi, pozwolą mu normalnie tworzyć.
I wsadzać język Mateuszowi Dux.
Na przykład. Konrad tak naprawdę obrabia potem ten podcast i robi lwią część roboty tak naprawdę, więc jeżeli chcecie...
Jak w kopalniach soli.
Jeżeli chcecie dołożyć się na podcast, to macie pełne moje błogosławieństwo, żeby wejść na Patreon Konrada i przelać mu parę grosza.
Poza tym, ja myślę, że w ogóle podcastowy Patreon to też jest fajna opcja, ale ja myślę, że musi nas słuchać więcej osób, także jeśli chcecie nam pomóc, to nie poprzez Patreon nawet teraz, tylko szerujcie swoje ulubione odcinki, powiedzcie znajomym, którzy mają też posrane poczucie humoru. Jeśli macie znajomego, któremu powiecie palce poprzebijane z zardzewiałymi widłami i ta osoba się uśmiechnie, to znaczy, że ona się nadaje. Wyślijcie jej.
Wyślijcie rodzicom. Nie wiecie, co robili, jak byli młodzi.
Powiedzcie rodzicom. I to
zamyka nasze te, co? Ale jeżeli nie chcecie pracować i nie chcecie za ciężko, wiecie, no to jest duża część pracy, nie?
W sensie szerowanie rzeczy?
Tak, kliknąć share, nie? Na Facebooku. Ale na przykład podejść do kogoś, powiedzieć, hej, słuchałem taki podcast, może ci się spodobać. To jest duża część pracy. Jeżeli to jest dla was za dużo pracy, zawsze możecie wejść na swoje konto i przelać Konradowi trochę pieniędzy.
Tak, do roboty. Przechodzimy do after show. Teraz jeśli nie interesują was rzeczy, które nie są głównie śmieszne, to spierdalajcie.
Tak, będzie śmiesznie.
Tak, będziemy śmieszni, ponieważ jesteśmy zabawni.
Gadamy o dwóch rzeczach. Ja chciałem powiedzieć wam o dwóch tworach.
O serialach w sumie, nie?
W serialach. Pierwszy serial to jest serial Kosmos Space Time Odyssey.
Tak, i to jest w ogóle serial dokumentalny.
To jest serial dokumentalny, bardzo fajnie zrobiony. Prowadzi go Neil deGrasse Tyson. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest koleś Whoa, we got a badass over here, z tego mema.
Tak, ale jest też naukowcem.
Który stał się takim naukowym celebrity trochę.
Tak, jest bardzo, bardzo znany w amerykańskiej telewizji.
Jest znany i trochę się tak kreuje bardzo śmiesznie, ale mówi bardzo fajne rzeczy i mówi bardzo fajnie. Między innymi jedną fajną rzecz zrobił, to krytykował grawitację na przykład za rzeczy, które są nieakuratne.
W sensie krytykował teorię grawitacji, tak?
Nie teorię, film, grawitacja.
Aha, okej. Okay. Myślałem, że krytykował zjawisko fizyczne i tak, kurwa, mać, za kogo on się ma.
Krytykował grawitację. Nie, chodzi o to, że się wyraziłem. Nie, że opisywał, co jest nie... Mówi, że grawitacja mu się bardzo podobała, ale są rzeczy, które tam były nie ten.
Tak, bo kosmos bardzo mocno trzyma się faktów i to mi się bardzo podoba. Naukowo podchodzą do sprawy.
Bardzo mi się podoba przede wszystkim w tym filmie to, że w tym serialu to, że jest dosyć duży budżet poszedł, więc są fajne efekty wizualne. Mhm. Dwa, używa bardzo dużo takich fajnych porównań, żeby zobrazować, jak duża jest Ziemia.
Tak, w ogóle... Tak. Rozpierdala mózg, ten serial rozpierdala mózg, nie da się tego inaczej ująć.
No, jeżeli szczerze, to jest fajna rzecz w ogóle, żeby jeżeli jesteście znudzeni oglądaniem jakichś seriali komediowych i tak dalej i wejść posłuchać sobie coś, dowiedzieć się czegoś, zwłaszcza, że jest to w strasznie świetny sposób przedstawione. Te metafory, porównania, które oni korzystają, są naprawdę dobre.
I on bardzo fajnie mówi też, on robi to naprawdę dobrze.
No, jest bardzo fajne. Na przykład, żeby opowiedzieć o wieku Wszechświata, to on stoi na takim wielkim kalendarzu.
Tak, porównuje, jeśli Wszechświat od początku do teraz, od Wielkiego Wybuchu do teraz, to jest jeden rok, to on w tym momencie mówi, co dzieje się w poszczególnych miesiącach, jak kreuje się Wszechświat.
Fajnie bardzo. Wszechświaty. I przydaje bardzo, bardzo fajnie zrobione. Nie, no generalnie więcej nie trzeba mówić chyba.
Wiesz, czym mi się kojarzy to bardzo? Jak w podstawówce na biologii i innych tych puszczali filmy takie edukacyjne,
tylko
dokumentalne.
Te filmy były tak słabe, nie?
Tak, ale to jest naprawdę zajebiste. I to, słuchaj, są rzeczy...
Ja też oglądałem i nie mogłem przestać, nie? Po prostu spodziewałem się, że to będzie takie właśnie jak na biologii.
No, jest zajebiste.
Włóż penisa, żeby zrobić dziecko.
No.
A wy naprawdę fajnie zrobione.
Dwie rzeczy ci powiem, które mnie rozjebały totalnie. Są w ogóle, jeśli on mówi o jakiejś postaci historycznej, to najczęściej zamiast aktorów są animacje, co też jest fajnie zrobione bardzo i jest ekstra. Jest między innymi, jak się nazywał ten facet, który wziął kopernikowe pomysły i uwierzył w nie i tak się ucieszył, że jest więcej niż tylko niż że Ziemia nie jest środkiem wszechświata i że jest więcej światów. Jak on się nazywał? Jezus. Zapomniałem.
Nie wiem, każdy człowiek?
On powiedział, kiedy próbował obronić swoich teorii przed kościołem, to krzyknął do nich: wasz Bóg jest zbyt mały. Ponieważ wierzył, że jego Bóg jest nieskończony, więc i jego świat musi być nieskończony. I druga rzecz, słuchaj...
To cała walka.
Jaki to jest diss w ogóle zajebisty? Twój Bóg jest zbyt mały. Walczysz z kimś na ulicy i mówisz mu coś takiego. Kurwa, co on ci odpowie? Nie ma odpowiedzi na coś takiego. I słuchaj, druga rzecz, kiedy mówił o psach. Mówił, jak człowiek zmienił ewolucję psów. Bo przez to, że człowiek udomowił psy i zaczynały przetrwały tak naprawdę te gatunki psów, te gatunki, wiesz, wilków czy psów, które człowiekowi najbardziej się podobały i które były dla niego najbardziej użyteczne, więc psy zaczęły ewoluować nie w stronę tego, żeby być najbardziej na przykład drapieżne i skuteczne w zabijaniu, tylko w stronę tego, żeby być najbardziej śliczne. Zajebisty pomysł, jak myślisz o tym, że ludzka rasa zmieniła rodzaj ewolucji jakiegoś stworzenia. Świetna
Ale to jest
sprawa.
Przecież standardowe, no to jest, nie wiem, znaczy to jest standard, jeżeli ja się na przykład zajmowałem przez jakiś czas, przez Kasię, swoją byłą dziewczynę, tymi psami, nie? Jak wygląda szkolenie psów i tak dalej. Mhm. I na przykład jeden z takich pierwszych mitów jest to, że nie możesz psa, że o teorii dominacji, nie? Że teoria psa alfa jest nieprawdziwa. Bo teoria alfa wywodzi się od wilków, a psy nie są wilkami i z wilkami mają tyle wspólnego, co my z małpą.
Jasne.
Bo wywodzimy się z zupełnie różnych, wiesz, już te nasze drogi ewolucyjne dawno się rozeszły i psy zupełnie zmieniły swoje postrzeganie, nie? One nie tworzą stad, nie mają tej całej struktury, więc teoria psa alfa i teoria dominacji w ogóle się do tego nie aplikuje, nie?
Jasne, zarąbiste to jest. Tam jest tak dużo małych rzeczy, których, wiesz, większość z nich wiesz, bo to są rzeczy, które się uczyłeś w szkole, ale jest tak dużo takich małych faktów, które mogą ci rozpierdolić. Na przykład ja nie zdawałem sobie sprawy, to jest logiczne, kiedy o tym pomyślę, ale nie zdawałem sobie sprawy o istnieniu ciemnych planet. Planety, które wypadły ze swojego Układu Słonecznego i dryfują w kosmosie bez światła, bez słońca wokół, które mają. To jest pojebane! Lecisz przez ciemny kosmos i jest tam planeta. I możesz ją zobaczyć za pomocą światła podczerwonego na przykład. Niesamowite to jest dla mnie. Po prostu jestem pod wrażeniem niesamowitym tego serialu.
Dla mnie niesamowite najbardziej w kosmosie jest to, że pomimo tego, że wiesz, że świat jest taki jakby duży, nie? Jak spojrzysz na to, jak wygląda woda wiesz, jak wygląda woda, powiedzmy, w wannie, nie? Mm-hmm. Jak ją spuszczasz, jak coś tam ruszysz i tak dalej. Jak wszechświat, który jest strasznie dynamiczny sam w sobie, ciągle się rusza, tworzy się bardzo, wiesz, dużo rzeczy, jest dynamiczny sam w sobie, że to wszystko jest jednak stabilne, w takim sensie, że planety się nie zderzają ze sobą i nie ma po prostu jednej wielkiej apokalipsy, tylko stał się taki... Wiesz, mamy
wiesz, kiedyś się
czas.
Zderzały, nie? Jak się tworzyły.
No, ale teraz wszechświat się na tyle rozszerza, że to jest takie praktycznie stabilne, nie? Te planety się ruszają, krążą dookoła Słońca, ale nie wpadają. Z drugiej strony możesz po prostu powiedzieć, że jesteśmy tylko jakimś ułamkiem historii i to jest tylko taki moment, w którym ta planeta, wiesz, dla całej planety jest to, wiesz, ułamek sekundy jej życia po prostu.
No, nie? Oczywiście, że tak, ale widzisz, nawet na przykładzie tych psów, patrz, jaki mamy zajebisty potencjał, żeby zmieniać rzeczy wokół siebie, nie? Także to też trochę, chociaż daje trochę takiego poczucia zajebistości też.
Z drugiej strony, jeżeli my jesteśmy, wiesz, jest planeta, która jest bardzo podobna do atomów, nie? Mhm. Jeśli chodzi o to, o same tam oddziaływania, jakie są, że atomy też wokół siebie tam krążą i tak dalej. Dlaczego na tych... Ja tutaj, wiesz, zostawiam całą naukę, nie? Ale dlaczego w ułamku sekundy tego atoma nie tworzy się tam życie, które jest tylko przez chwilę i zaraz potem umiera, nie?
Jasne, może wiesz, nasz wszechświat jest...
To, że atomy są teoretycznie najmniejsze, nic mniejsze, znaczy no, tam jeszcze kwarki i tak dalej, nie? No. Ale nic mniejszego od atomu nie powinno powstać. To taka teoria taka, nie?
Poza tym może nasz wszechświat jest tylko jednym ułamkiem dupy wielkiego olbrzyma.
No... bardzo fajnie zrobiony serial, bardzo mocno pobudza do myślenia.
Pobudza wyobraźnię i powiem ci, że...
Poza tym jest to chyba jeden z pierwszych takich seriali ostatnio, na które faktycznie poświęcono duże nakłady i to się... Działa to w ten sposób, że jest to bardzo przystępne. Się świetnie to ogląda, po prostu. No. Że każdy inny program dokumentalny cię nudzi i wiesz, to, że czytała na końcu Krystyna Czubówna, no, cię nie odpycha po prostu, tak jak wiesz.
To jest po prostu fantastycznie przedstawione. To jest mistrzowsko przedstawione i każdemu można to polecić, jest super.
W ogóle jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, na IMDb ma to 9,6 ocenę.
No mam nadzieję, bo to jest naprawdę, naprawdę dobre. Co więcej, to nie jest, to na przykład nie uderza jakoś specjalnie w religię, to stara się mówić z szacunkiem o tym. Wspomina Bogu, wiesz, Bogu.
Ale widzę, że większość dokumentów ma wysokie oceny.
No są dobre. Dokumenty są spoko, to są bardzo dobre rzeczy. Za mało tego oglądam. Dobra, powiedz mi o tej drugiej rzeczy.
Drugiej rzeczy, słuchaj.
Wróćmy do tego, do rynsztoka.
Psy. Słuchaj, o czym chciałem... Nie, to nie jest rynsztok, to jest bardzo fajna rzecz.
Wow.
Polecam ci serial. Serial się nazywa Masters of Sex, co jest najgłupszą nazwą ever dla serialu. Mhm. Serial jest o pionierach w... nauce dotyczącej ludzkiej seksualności.
Czyli seksuologii?
Tak, ale to jeszcze zanim to było, powiedzmy, zanim to było, jak to się mówi?
Nazwane jako seksuologia?
No, mniej więcej tak to powiedzieć. Także studiowało się, do tego czasu studiowali zwierzęta i tak dalej, ale z ludźmi był problem, nie? Nikt nie chciał się na to zgodzić i wszyscy uważali, że to będzie, że to jest perwersja po prostu.
Ale czy oni badają fizyczną stronę, czy psychiczną stronę seksualności?
Wszystko, fizyczną głównie.
Wow. Oho, nice.
Nie, no to jest na faktach w ogóle, nie? Mm-hmm. Bo to jest doktor William Masters i Virginia Johnson, jego asystentka.
Ja mam tutaj znaczny fakt dla ciebie.
Jaki, Konrad? Jaki fakt?
Jest to duży i twardy fakt.
To powiedz mi swój duży i twardy fakt.
Nie, on jest bardziej wizualny, myślę.
Możesz mi wysłać zdjęcie później.
Okej.
<Okay. laughs> Znaczy, jedna rzecz, bo ja się zdziwiłem. Takim pionierem w ogóle, jeśli chodzi o seks, to był Kinsey, o którym już był film, Alfred Kinsey. I on faktycznie był wcześniej. 1894 urodzony i no. I to mniej więcej wtedy były pierwsze te pierwsze książki do tego. Ale ten doktor William Masters też właśnie robił badania dotyczące tego, seksualności ludzkiej i walczył o to, żeby dostać dotacje, żeby te badania były robione normalnie, a nie po prostu były zlepkiem tego, co wiesz, ludzie wrzucili i co wiedzą.
Jasne.
Jest to, się dzieje w latach takich właśnie 1950 Ameryki, kiedy wiesz, kobiety niedawno jeszcze uzyskało prawo głosu, wiesz, takie no jest to taki czas wielkich i małych rewolucji, nie? Jeśli Jasne. Chodzi o spojrzenie na świat. Z drugiej strony my teraz żyjemy w czasie rewolucji homoseksualności, nie?
Tak, mocno dosyć. Znaczy, to, wiesz, dobrze dla nich.
No ja nie mówię, że nie, ale mówię, że mówimy, że kiedyś czasy były czasami rewolucji, a tak naprawdę my żyjemy w czasach rewolucji technologii, homoseksualności, wiesz, wielu innych rzeczy, nie?
Tak, tak.
Ale jest strasznie, serial jest w ogóle strasznie fajnie zrobiony. Jest to serial taki dramatyczny, nie, ale półkomediowy. To znaczy, że masz dwie świetne postacie, zagrane bardzo fajnie. Jest sam ten doktor William Masters, który
czy grał Michael Sheen?
Tak, tak.
Wygląda przecież... jak ja.
To jest generalnie...
Nie, to nie jest, czekaj, to nie on. Jak się to nazywa ten, co... Charlie Sheen. Tak, tamten wygląda jak ja, ten wygląda jak,
nie. To
jak
jest
szczur.
Tak, on właśnie tak gra tutaj. Jest świetnie, nie? Że jest takim właśnie, ale jest takim poważonym naukowcem, zawsze, wiesz, dżentelmenem. Mhm. Jest sam doktor Masters był lekarzem, jak to się mówi, przyjmował porody. Obstetrician?
To jest położna chyba.
Położna to kobieta, nie? To jest pielęgniarka chyba. Ginekologiem chyba.
No załóżmy, że tak.
W każdym bądź razie świetnie, świetnie jest zagrany przez niego. Jest takim, wiesz, dżentelmenem, stara się prowadzić te badania, które zawsze chciał robić. I wiesz, teraz wiesz, dostaje do tego okazję. Walczy o dotację. Wszyscy, wiesz, zostaje i jest jeszcze zatrudnia asystentkę, która mu pomaga. I ta asystentka jest taką, jest... też swego rodzaju właśnie taką kobietą, wiesz, renesansu, to znaczy jest pokazane, nie, że ona wie, co to seks i wie, wie, w porównaniu do całego społeczeństwa, no to jest w tym temacie dojrzalsza, wie jakby
powiedzmy,
więcej.
Powiedzmy, że jej spódnica nie zawsze sięga do kostek.
Czasami sięga powyżej łydki.
Nie, to porno.
To, co mi się najbardziej podoba, że pierwsze parę odcinków przynajmniej, to są mi takie, wiesz, ich perypetie, jak oni próbują na przykład, zaczynają robić te doświadczenia i on, wiesz, biorą kobiety i chcą badać reakcję organizmu, czyli podłączają elektrody, mierzą EKG i EEG, czyli mózg i serce, nie, pracę tego, podczas masturbacji.
Nice.
Jest, wiesz, biorą ludzi, bierze te kobiety, nie rozkłada im, tłumaczy ten eksperyment, przypina im elektrody i tak dalej, potem przechodzą do par i okazuje się, że szpital się dowiaduje i go wyrzucają. I on, żeby kontynuować swoje doświadczenia, ma znajomą, z którą współpracował w burdelu. Dziwkę, nie? Z którą, prostytutkę, którą obserwował podczas, wiesz, przez dziurę w ścianie i zapisywał, ile tam, ile trwał stosunek i tak dalej, nie?
Obserwował ją przez dziurę w ścianie, no właśnie, a za jej zgodą?
Za jej zgodą, ale
czy to
nie
była,
za...
Czy to była taka współpraca, że ale... ona nie wiedziała, że współpracuje?
Nie, ale nie za zgodą tego mężczyzny, którego...
No, wiesz, jebać mężczyzn. Mają patriarchalny
świat. Nie, i to jest tak fajnie zrobione, jak on właśnie... No właśnie, i teraz on prowadzi takie badania w dobie, kiedy wszyscy inni myślą tak jak ty, nie? Czyli, tak. Że on jest wielkim perwersem po prostu.
No tak, bo...
Chce oglądać ludzi przez ścianę. Cyril
nazywa się Masters of Sex, więc spodziewałem się, że będzie o perwersach.
No ale jest to tak właśnie fajnie zrobione, bo nie, Masters of Sex, dlatego, że on się nazywa Masters i zajmował się seksem.
On nazywa się Sex. Fuck, no dobra, rozumiem.
Tak, jest to najgłupsza nazwa ever.
Jest to właśnie głupia dlatego. Nazwa.
Jest to bardzo głupia nazwa. Ale najlepsze są ich perypety, jak oni na przykład... I potem do domu publicznego przechodzą robić doświadczenia i wiesz, robią doświadczenia na prostytutkach i bardzo szybko okazuje się, że prostytutki może nie są najlepiej reprezentatywną grupą społeczeństwa. No. Potem dają i stwierdzają, że potrzebują też mężczyzn na przykład, nie? Więc dają ogłoszenie do gazety. No. I przychodzą z kolei męskie prostytutki. I się dokazuje, że homoseksualiści. On, wiesz, mówi, zaczynamy robić doświadczenie, a tymczasem już spotkaliśmy, wiesz, dwie czy trzy grupy dewiantów seksualnych, którzy są odchyleniem totalnym od normy. I te badania, wiesz, nic nie dadzą, nie? Jest fajny motyw, jak, wiesz, jak to porusza. Z drugiej strony, wiesz, ludzie oficjalnie nie mogą przyznać się, że wspierają to, między innymi ten dyrektor szpitala, a z drugiej strony są ludzie, nie? Wszyscy, którzy są zaciekawieni tym tematem, nie? I wszyscy chcą się dowiedzieć więcej. I jest taka, wiesz, taki fajny motyw, bo się obserwuje, jak taka rewolucja następuje, nie? Zwłaszcza w nauce.
Jasne, rozumiem.
Z naukowego punktu widzenia jest strasznie ciekawy serial, nie? I fenomenalnie zagrane dwie role główne, nie? Kolesia i Laski. Laskę zagrała Lizzie Kaplan. Nie wiem, czy kojarzysz.
Wiesz co, właśnie oglądałem ją na IMDb i byłem, prawie wiedziałem, skąd ją znam, ale jednak nie.
A widziałem ją w paru serialach i też zagrała bardzo fajnie. Ma taką bardzo plastyczną twarz.
Tak, ale jestem prawie, kurde, bo coś mi... Gdzieś ją widziałem, teraz przeglądam jej profil i nie mogę
ona
znaleźć.
Ona podkłada głosy bardzo często.
Dobra. Nie znajdę.
Nieważne. A czy w True Blood?
O, kogo gra w True Blood?
Amy Barley, nie wiem, bo widzę teraz na IMDb po prostu.
Nie wiem, naprawdę, nie skojarzę jej, ale była po prostu 10, coś, jej twarz 10, coś mi mówiła.
W 6 odcinkach była, więc może.
Grała w Children's Hospital. Kojarzysz ten serial? Najlepszy nie? serial na Adult Swimie. Jeśli nie, go nie widziałeś, to ci tak bardzo polecam. To jest serial Adult Swim, kojarzysz? Nocne pasmo Cartoon Network?
No.
Nagrało serial komediowy Children's Hospital, który jest aktorami. Jeden z lekarzy jest klaunem.
Ale full time? Czy...
Leczy, jest chirurgiem, ale leczy śmiechem wyłącznie.
Ale otwiera kogoś, się śmieje mu do kiszki?
Nie pamiętam, ale naprawdę polecam. Na YouTubie było bardzo dużo tego do zobaczenia.
Albo na przykład ktoś ma raka, a on zaraża go HIV-em.
No na przykład. Nie, to była totalna parodia wszystkich takich seriali jak House i wiesz, i Ostry Dyżur. Także to jest... jest świetne, jest absolutnie spektakularne.
To zobacz, że zaczynam ściągać. Nie, o Masters of Sex wam polecam, bo zacząłem oglądać i szczerze powiedziawszy, dawno mnie tak serial nie wkręcił. Dawno tak nie byłem zaciekawiony, co będzie dalej.
Jak Master of Sex?
No, bo z takiego punktu widzenia, że to nie był żaden serial komediowy, nie? Który ten... tylko taki normalny. No po prostu miło mi się go oglądało. Nie jest to, wiesz, nie urywa dupy, ale z drugiej strony serial, który mi inni polecali. Polecali mi na przykład tego. True Detective.
Tak, to bardzo chcę zobaczyć.
Widziałem 3 odcinki. No. I powiem ci szczerze, że w ogóle mi nie podszedł. Był nudny strasznie. Oglądałem go, może dlatego, że oglądałem go w tle, jak coś robiłem.
Jakoś, ale absolutnie najwyższe noty wszyscy z moich znajomych.
No bo zagrany jest świetnie, nie? Ale generalnie sama fabuła się toczy tak wolno trochę. To dla mnie przynajmniej. W serialu, który jest o zabójstwach, nie? Bo jestem w stanie zrozumieć to w serialu o naukowcach. To w serialu o takim zabójstwie i tym tropieniu tego fabuła jest taka, wiesz, wolna. Ale może się później rozkręci jeszcze, zobaczę. Na pewno jest zrobiony bardzo dobrze, nie? I... za to mogę mu przydzielić najwyższe noty. Natomiast sam w sobie nie wiem czemu jakoś mnie tak... Musimy zebrać opinię ludzi, którzy to oglądali. Jeśli ktoś z was True Detective ogląda, stary, a powiedziałam, że są ludzie, napiszcie o tym, co sądzicie.
Mój Twitter aż wrzał od tego serialu. Ludzie...
Ale co piszą?
Ludzie byli absolutnie zachwyceni. Widziałem same najwyższe oceny i wydaje mi się, że w takim razie musi to mieć naprawdę dobre rozwiązanie, że to musi być serial, który ma dobre... ma dobrą fabułę w pewnym momencie, bo inaczej nie byłoby takich reakcji. I że kopie dupy, zakończenie kopie dupy, także jestem ciekaw i wciąż do...
A już się skończył?
Tak, on się już skończył, z tego co wiem. Że przynajmniej był, na pewno season final był jakoś ostatnio.
To super, to aż sobie... To ja bardzo lubię oglądać seriale, które się skończyły właśnie. Często zostawiam jakiś serial tylko po to, żeby... No, z Breaking Bad tak zrobiłem. Mhm. Przecież, że jak się zaczął, to... Po prostu bez sensu było to oglądać, jak nie można było oglądać, wiesz, naraz wszystkiego.
Jasne, no ja w sumie skończyłem, tak wolno, że ten...
Skończyłem go chyba przedwczoraj, wiesz, oglądałem ostatnie
Breaking
dwa
odcinki. O, jak, no, jak podobało ci się zakończenie?
W ogóle.
W ogóle ci się nie podobało?
No. O. W sensie cały serial był taki, w miarę jak ten serial się starzał, to coraz mniej tam było rzeczywistości, a coraz więcej tam było takiej... Komiksy abstrakcji. Bardzo komiksowo to było, nie? Bardzo takie, wiesz, on przyjeżdża z nie wiem, czy mogę mówić, nie?
No spoiler. W sumie spoiler, nie lepiej bez spoilerów, to może pomijmy.
Ale generalnie jest scena, w której on robi swoją wielką akcję, żeby zabić ludzi i zabija wszystkich na przykład.
Tak.
Chociaż tak, nie wiem, tam karabinem czy czymś takim, nie? I zabija wszystkich. I to jest dla mnie niemożliwe praktycznie.
No jasne.
Bo wiesz, wszyscy ludzie weszli do jednego. Wszyscy ludzie, jest taki wielki compound, jak to się nazywa, czyli taki wielki, wiesz, jak to się mówi?
No taki obszar zamknięty.
No taki, wiesz, ogrodzony kratami, gdzie są wszyscy ludzie i tak dalej. Oni wszyscy weszli do jednego pomieszczenia, wszyscy stanęli w konkretnym miejscu i wszyscy zginęli na pstryknięcie palcem.
Tak, bo serial ma parę takich momentów, gdzie on jest przyparty do muru i wymyśla coś, co rozwiązuje wszystko i miażdży wszystkich naokoło, nie?
To właśnie to mi się w ogóle nie podoba, bo to nie tak powinno to działać.
Ale z drugiej strony masz też dużo sytuacji, w której on nie jest przyparty do muru i próbuje wyegzekwować plan i coś się pojawia, co nie działa, nie? Co psuje wszystko. Także takie
tak,
sytuacje też
ale
są.
Te plany są takie... to jest... Xanatos Gambit, nie wiem, czy kojarzysz ten trope.
Nie wiem.
Kiedyś był taki, to jest trope taki z telewizji, kiedyś był taki serial animowany Gargulce.
No.
I tam głównym bohaterem był taki główny zły, Xanatos właśnie, który robił gambity, czyli takie zagrania, które, wiesz, zakładały, że bohater coś konkretnie przypadkowego zrobi, że tu się przewróci, tutaj się stanie, tu się przewidzi to i on to przewidywał. Aha, tak. I bazował na tym cały plan.
Jak nowy James Bond. Ostatni James Bond.
Że akurat będzie przejeżdżał pociąg, tak?
No, że właśnie, że Bond zgubi go w tym miejscu, ale tam go odnajdzie, akurat w tym momencie znajdzie się w kanale, żeby spadło na niego metro, które akurat koleś wysadzał, nie?
No i to jest właśnie Xanatos Gambit, nie? Tak. Że on przewiduje takie losowe, kompletnie rzeczy. I to samo było w Breaking Bad, że ja bym chciał, żeby on założył plan i ten plan się komplikował, ale nie komplikował się tak, że on wie, że ten plan już się skomplikuje,
Ale takich momentów, że on wiedział, że coś się stanie, to akurat nie było tak dużo, było
właśnie
kilka.
Właśnie było dużo, że on robił coś i okazywało się tuż przed zrobieniem tego, albo tuż zaraz potem i on miał gorzej. Ale nie było tak, że w trakcie tego okazywało się, że coś nie zadziałało tak, jak przewidział. Albo zadziałało, albo on zmieniał plan.
Czyli co, czyli w sumie pogorszyło ci to opinię o serialu, czy wciąż uważasz, że był spoko?
Odkąd zginął gaz, tak naprawdę.
Aha, czyli ostatni sezon ci się po prostu nie podobał.
Bo... Nie, odkąd zaczęły takie komiksowe momenty wchodzić po prostu, to serial był fajny i się go miło oglądało, ale oszukał mnie ten serial trochę, bo spodziewałem się takiego, wiesz, twardego myślenia. I to pierwszy odcinek dla mnie był podsumowaniem wszystkiego. Kiedy on chciał robić metamfetaminę, wynajęli van i wszystko zaczęło się pierdolić. No. I pierwszy odcinek kończył się tym, że on stoi na... I zaczynał się tym też, nie? Że on stoi na pustyni, w samych gaciach, w koszuli.
Wszystko się zjebało.
Wszystko się zjebało. I to mi się podobało w tym serialu, że on radził sobie w takich sytuacjach, kiedy był przyparty do muru.
Mhm. Tak.
I wiesz, i te plany, które on robił, one były dotychczasowe, nie? On robił te plany szybko, więc popełniał błędy i to było fajne właśnie, bo to było takie ludzkie. A potem on wymyślał rzeczy, które, wiesz, czasami przechodziły, czasami nie. I powiem ci szczerze, że pod koniec już nie wiedziałem, co on chce sam zrobić, czyli co jest ważne.
Tak, to, no, było to też było trochę też takim, taką zagadką dla odbiorcy, nie? W zasadzie.
Czy mi się bohater rozmył, bo ile na początku wiedziałem do końca, wiesz, co on chce, to potem wydaje mi się, że twórcy się zmienili trochę i sami nie wiedzieli już, czego chcą.
Może troszkę. Wiesz, ja też trochę jestem durny, jak oglądam seriale, więc mi dużo z tych rzeczy mi po prostu nie przeszkadzało.
Ja jestem w stanie też to zrobić i, wiesz, zrobić siebie durnym i oglądać serial i powiedzieć, że to mi się podobało, ale ukrywam, że było dla mnie rozczarowaniem, kiedy zobaczyłem, co się dzieje z serialem.
Oczekiwałeś więcej.
Oczekiwałem, że serial mnie nie oszuka, że nie będzie komiksowy, kiedy zaczął się tak fajnie, że się robią plany i plany się pierdolą, nie?
Jasne. No w sumie, wiesz, spoko.
I spodziewałem się, że więcej ludzi zginie też. Miałem nadzieję, że
więcej zginęło. Zginęła najlepsza z postaci.
Ale to wcześniej.
Dobra. Słuchaj. Kończymy. Udało nam się skończyć 2 godziny 10, także przebiliśmy swój rekord.
Ale after show zajęło nam pół godziny chyba, więc
dokładnie. To było wszystko to wina tego. Poza tym, jeśli tak jak prosiłem, zatrzymaliście podcast w połowie, to dostaliście tak naprawdę 2 odcinki. Także tego.
Także tamtego.
Pocałować mnie w tyłek. Dzięki.
Znaczy, możecie dać nam znać, bo tak naprawdę jaki lepszy feedback od ludzi niż wy? W sensie, jaki lepszy feedback dla nas niż faktycznie wasze opinie?
Właśnie.
Chodzi o to, że...
Długo, wolicie krótko.
Czy wolicie na przykład mieć krótsze odcinki godzinne 2 razy w tygodniu, czy jeden dłuższy? Ja na przykład chyba lubię dłuższe odcinki, dłuższe podcasty, nie? Bo sobie słucham je w drodze, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli masz przesłuchać wszystko, wiesz, w YouTubie naraz, jak siedzisz przy komputerze, to nie jest tak fajnie.
Tak, ja też wolę dłuższe, także...
Więc dajcie nam znać, co wolicie. Czy wolicie faktycznie dłuższe, czy na przykład też 2 godziny, ale 2 krótsze podcasty dane w tygodniu na przykład, o różnej tematyce,
tak,
czy coś takiego.
Zwłaszcza jeśli wolicie krótsze, to dajcie nam znać, dlatego że większość osób na razie wypowiedziała się, że dłuższe im pasują. Także jeśli jest ktoś, kto to nie lubi, to ten. Ja też zdaję sobie sprawę, że to, że my robimy długie odcinki, może być barierą dla nowych słuchaczy, bo ludzie czasem nie chcą poświęcić tyle czasu, żeby sprawdzić coś nowego, dlatego jakbyśmy zrobili
może chcielibyście zrobić jakąś... przepraszam, może macie pomysł jeszcze na jakąś krótszą formę tego, czyli oprócz podcastu, skrócić trochę podcast, a zrobić takie półgodzinne samplery traktujące na konkretny jakiś temat.
Musieliśmy zrobić sobie fajną listę tematów.
Bo mówiliśmy o newsy, ale może byłyby jakieś fajne rozkminy, o których można by było pogadać po prostu. Już takie może nie śmieszne, albo może śmieszne, ale wiesz, takie combo po prostu.
Tak. Generalnie jesteśmy otwarci na wasze sugestie, także możecie do nas pisać na ibepodcast.blogspot.com w komentarzach, możecie pisać do nas na Facebooku, na stronie podcastu, czyli Inside Baseball Podcast. Możecie odezwać się na Twitterze do mnie, Konrad.
Możecie pisać na YouTubie też.
Możecie pisać na YouTubie, jeśli słuchacie nas na YouTubie. Jest to dla mnie dziwne, ale najwyraźniej teraz jest to in.
Ja nie wiem, ja bym lubił słuchać podcastu, bo ja bardzo nie lubię ściągać tego, MP3, a wolę sobie kliknąć na YouTubie.
Ja lubię, bo ja używam tego, Jesteśmy na iTunes jakby co, także ja używam na przykład, bo ja podłączam w aplikacji, podłączyłem w aplikacji nasz podcast.
A ja nienawidzę wszystkiego, co ma jabłko w tle, więc...
No ale to na Androidzie też są, jest Pocket Cast na Androidzie, jest
bardzo... Wiesz co mi się przypomina? Ta piosenka. Jesteśmy teraz, jak mówimy, że ty mówisz, ja słucham iTunesów, a ja jestem inny, ja nie lubię jabłek. I przypomina mi się ta piosenka, że I like my toast buttered and I wanna fuck your sister. Steven Lynch, też fajny komik, polecam.
Tak, poza tym Mateusza znajdziecie na Facebooku, na Latawki Wrocław, a mnie pod Konrad Koko Okoński, a także moja nowa strona, wszystkie moje strony będą od przyszłego tygodnia pod konradokoński.com. Stare adresy też będą działały, ale tamten będzie najbardziej prężny, że tak powiem.
Prężny.
Tak, także wszystko będzie konradokoński.com, łamany na coś tam, także zobaczycie. Będzie
strasznie fajnie mi się dzisiaj nagrywało podcast w ogóle dla was.
Tak, dziękujemy wam, że słuchaliście i dziękujemy sobie, że nagrywaliśmy dla was.
Ha! Ha! Trzymajcie się, do zobaczenia.
No hej. Witajcie w 16 odcinku Inside Baseball. Zapomniałem, co mam mówić dalej.